Dzień dobry Państwu. Zaczynamy za chwilę obrady. Proszę o zajmowanie miejsc. Otwieram obrady 30. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Bardzo serdecznie witam radnych, pani, panów radnych powiatowych. Na dzisiejszej sesji uczestniczą również pan wójt gminy Osina Krzysztof Szwedo, wiceburmistrz Goleniowa pan Henryk Zajko, komendanci policji, komendant Państwowej Straży Pożarnej, inspektorzy, dyrektorzy, kierownicy poszczególnych wydziałów. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Witam również zarząd na czele ze starostą panem Tomaszem Kuliniczem i panem Tomaszem Stanisławskim. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Oczywiście prasa i środki medialne. Stwierdzam, że jest kworum do podejmowania dzisiejszych uchwał. W punkcie drugim jest przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie wniosków o jego uzupełnienie. Czy ktoś z Państwa, panów radnych, ma propozycję? Proszę bardzo, o zgłaszanie się. Zgłosił się pan Paweł Gurbinowicz. I proszę bardzo, oddaję panu głos. O, przepraszam bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Komisja rewizyjna na swoim ostatnim posiedzeniu rozpoznała 3 skargi i w związku z tym wnoszę do wprowadzenia do porządku obrad 3 uchwał w punkcie 13, 14 i 15 odpowiednio 9, 10 i 11.
Dziękuję. 9, 10 i 11. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto następny chciałby zająć głos? Pan Tomasz Kulinicz, starosta Goleniowski, proszę bardzo, oddaję panu głos, ja siebie wyłączę, proszę. Proszę bardzo, panie starosta.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tylko w kwestii formalnej do projektu uchwały związanego z przekazaniem drogi w Lubczynie jest autopoprawka, ale o szczegółach będę mówił już przedstawiając projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chciałby zgłosić propozycję zmian? Nie widzę. Zamykam ten punkt. Przystępujemy do realizacji punktu 3. Nie, proszę bardzo, jeszcze musimy tylko zagłosować. Oczywiście. Złożył wniosek przewodniczący Komisji Rewizyjnej o brać 3 projekty. To jako punkt 13, 14, 15 ujęty zostałby w dzisiejszym porządku obrad. Proszę bardzo, kto z Państwa, panów radnych jest za przyjęciem tej propozycji i umieszczenie to w dzisiejszym porządku? Proszę bardzo, kto jest za? Kto przeciw, kto się wstrzymał?
Pani Jolu, usuwała pani.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o odczytanie wyniku. Na obecnych 18 radnych, 17 jest za, 1 nie głosował. Porządek obrad został przyjęty z tymi poprawkami, które wnosi przewodniczący komisji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 3. Przyjęcie protokołu z obrad 28. sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca tego roku. Proszę bardzo, czy ktoś ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, panów radnych, jest za przyjęciem protokołu z 28. sesji Rady Powiatu? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Na obecnych 18 radnych, 17 radnych jest za, 1 nie głosujący. Został protokół przyjęty. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z obrad 29. sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 10 lipca 2018 roku. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa, panów radnych, ma uwagi do protokołu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 29 sesji Rady? Wszyscy oddali głos. Na obecnych 17 radnych, 17 jest za. Protokół został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 5 dzisiejszej obrad sesji. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 26/262/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do tematu prowadzi nas starosta pan Tomasz Kolinicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rada, projekt uchwały był omawiany na komisjach i szczegółowo omawiany również przez panią dyrektor Krystynę Jaworską, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, więc gdyby jeszcze były pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panią staroście. Proszę bardzo, czytamy wyniki poszczególnych komisji. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji do Spraw Społecznych i Kultury pan Sylwester Górzny. Oddaję panu głos, panie przewodniczący.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Rzeczywiście po wyjaśnieniach, uzupełnieniu ustnym pani dyrektor nie mieliśmy zastrzeżeń i jednogłośnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani Lucja Kotwicka, przewodnicząca Komisji Budżetu przy imieniu dwóch komisji i Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo, oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję. Członkowie połączonych komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę nr 26? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie wyniku. Na obecnych 17 radnych, 17 jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Osina w 2018 roku. Proszę bardzo, temat będzie referował pan starosta Tomasz Kulinicz. Panie starosto, oddaję panu głos, proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wprowadzę tylko w to zagadnienie tak wstępnie. Myślę, że jest pan wójt i też chciałby kilka słów powiedzieć. Zgodnie z uzasadnieniem wójt wystąpił do nas z wnioskiem i z prośbą o dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla potrzeb OSP w Redle, gdzie całkowity koszt wynosi 800 tysięcy, a nasze wsparcie 30 tysięcy pozwoli zgromadzić właśnie wymagany wkład własny. Przy pozyskiwaniu środków na to zadanie nie trzeba chyba tutaj wiele, że tak powiem, argumentować, jak poprawi to znacząco bezpieczeństwo pożarowe w gminie i w powiecie. Dobrze wiemy, że wozy bojowe OSP są pierwsze przy zdarzeniach, dopiero później dojeżdżają inne służby, a przede wszystkim Państwowa też Straż Pożarna, która jest ulokowana w Nowogardzie i w Goleniowie. Myślę, że ja nie muszę więcej tutaj argumentować. Zarząd oczywiście był za. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze zabrać głos w dyskusji, ja dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, jak komisje się do tego odniosły? Przewodniczący Komisji ze Spraw Społecznych i Oświaty, pan Sylwester Górzny, oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. My również z zadowoleniem przyjęliśmy tą propozycję drobnej pomocy dla OSP w gminie Osina. Jednogłośnie, jednomyślnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej głos zabierze przewodnicząca Komisji Budżetowej pani Lucja Kotwicka. Proszę, oddaję pani głos.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Komisji również bardzo pozytywnie zaopiniowali ten projekt.
Dziękuję bardzo. Czy na sali z radnych chciałby to zająć głos, zanim oddam panu wójtowi? Panie wójcie, chciałby pan zająć głos? Jeżeli, to proszę bardzo, tam jest mikrofon.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, serdecznie dziękuję, a jeszcze formalności nie stało się zadość, jeszcze Państwo nie przegłosowali, ale zgoda na komisjach jest, ja myślę, że jest to tylko formalność. Tak tylko informacyjnie, żeby Państwo też wiedzieli, montaż finansowy. Gmina Osina ma 3 jednostki OSP, dla 2 już pozyskaliśmy nowe samochody i od początku roku wspólnie tutaj z panem komendantem gminnym, z panem Zygmuntem Andrzejewskim, czyniliśmy kroki po to, żeby najstarszy samochód w gminie, jeden najstarszych w OSP na terenie powiatu, również już poszedł do muzeum, tak jak to były z poprzednimi samochodami, i żeby wyposażyć OSP w Redo, również nowy samochód. Nowy samochód to większa mobilność, większe, szybsze reagowanie, a myślę, że bezpieczeństwo jest rzeczą tak istotną, że tutaj nie musimy siebie nawzajem przekonywać. Oczywiście nie stać gminy na to, żeby wyłożyć 800 tysięcy złotych na zakup całego samochodu. Tak jak przy poprzednich samochodach, również staraliśmy się, chcieliśmy, aby uzyskać dofinansowania. Dzięki naszym wspólnym zabiegom mamy już podpisaną umowę na 300 tysięcy ze środków ministra MSWiA, minister spraw wewnętrznych i administracji. Mamy również podpisaną umowę na 210 tysięcy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Z budżetu przeznaczamy na to zadanie 240 tysięcy, ale myślę, że najważniejsze i to najistotniejsze, i to był taki dodatkowy atut dla nas, że członkowie OSP Redło sami pozyskali 50 tysięcy złotych. To jest kwota naprawdę, myślę, że w historii powiatu jeszcze nie było takiego przypadku, żeby tak dużą kwotę członkowie, sami strażacy pozyskali od sponsorów, z wkładów własnych, mówię, i to jest godne podkreślenia. Jesteśmy już po przetargu, już jakby finalizujemy, jesteśmy po przetargu, w pierwszym przetargu niestety nie zgłosił się żaden wykonawca, no też pewnych zabiegów musieliśmy użyć, w drugim przetargu jest, już mamy podpisaną umowę, termin realizacji koniec listopada tego roku. Te pieniądze, jeżeli będzie pozytywna decyzja od Państwa, pomogą nam uszczuplić ten wkład własny gminy i będą przeznaczone, dzięki temu będziemy mogli jeszcze bardziej doposażyć ten nowy samochód, nowoczesny sprzęt, po to, żeby jego mobilność a przede wszystkim podkreślić i tutaj tą chęć działania członków OSP. Muszą Państwo wiedzieć, że to są ludzie, którzy robią to społecznie. Ja jestem zawsze pełen podziwu, bo syrena zawyje i praktycznie nie kończy wyć, a już słyszę, jak wszyscy biegną. Nie patrzą, że to w godzinach pracy, godziny nocne, i tak jak tutaj pan starosta powiedział, to są ludzie, którzy są pierwsi na miejscu zderzenia. Ale to są jednocześnie ludzie przeszkoleni, doposażeni. Ja mogę śmiało to powiedzieć, że jednostki w gminie Osina są, może nie dotyczy to wszystkich jednostek PSP, ale są lepiej doposażone niż jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu wójtowi. Oczywiście ja zrobiłem tylko papanie, powitałem tutaj również sekretarza zarządu powiatowego i komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinie, Ducha Zygmunta Andrzejewskiego, który tutaj jest koło starosty. Proszę bardzo, Wysoka Rado, wysłuchaliśmy stanowisko starosty, wysłuchaliśmy komisji, wysłuchaliśmy tutaj bardzo słowa takie wzniosłe od pana wójta. Czy mamy jeszcze uwagi do tej propozycji przekazania tych środków? Jeżeli nie usłyszę, to przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. kto z Państwa radnych jest za podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Osina na zakup sprzętu? Proszę bardzo o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Na obecnych 17 radnych 17 jest za. Panie wójcie, przekonał pan żeś tu wszystkich. Serdecznie gratulujemy i myślę, że i radnym naszym również za to, że wspieramy działania również Ochotniczej Straży Pożarnej. Szanowna Wysoka Rado, proszono mnie, żebym po tym momencie podjęcia tej uchwały dokonać podpisania tej umowy z panem wójtem, żeby nie czekać, niech ten samochód faktycznie szybko wróci i działa. Bardzo proszę panie wójcie, panie starosto, niech pan poprowadzi tę ceremonię. Oczywiście można skorzystać z 5 minut przerwy, jeżeli ktoś by chciał sobie wyjść. Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym panie radny Kowal wracać do społeczeństwa gminy Osina, a przede wszystkim w imieniu członków OSP Rego i całej braci OSP terenu powiatu koloniewskiego. Serdeczne podziękowania panom starostom, bo za pozytywny odbieg panu Krzysztofowi, który pierwszy raz się spotkałem, żeby od razu nie miał sprzeciwu.
To do mikrofonu musisz pan powiedzieć, panie wójcie, żeby się zapisało. Z głotymi zgłoskami. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję. I czuwajcie nad bezpieczeństwem swoich mieszkańców i całej gminy. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji punktu 7. Jest to projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu goleniowskiego w kategorii powiatowej. Proszę bardzo, do tematu prowadzi nas starosta pan Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Kolejny projekt uchwały. Już wspominałem na początku projekt z autopoprawką. Złożony wniosek na komisji budżetowo-finansowej dotyczy poprawienia uzasadnienia, zgodnie z którym burmistrz gminy Goleniów wystąpił do nas z prośbą o wyrażenie zgody na przejęcie drogi położonej pomiędzy Goleniową a Lubczynem. Lubczyną, mówiąc wprost, od Mariny Lubczyna w Lubczynie do Kępy Lubczyńskie do skrzyżowania w kierunku Różycy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnym do przejęcia drogi od stycznia następnego roku jest podjęcie stosownej uchwały do końca września. To też dzisiaj czynimy i z tego co wiem, w dniu dzisiejszym również odbędzie się sesja nadzwyczajna w gminie Goleniów, która będzie z kolei zaliczała tą drogę w kategorii dróg gminnych. Zgodnie z tym, co kiedyś już mówiliśmy, przy pozbawieniu kategorii musi nastąpić automatycznie zaliczenie i też to się będzie odbywało w godzinach popołudniowych w dniu dzisiejszym. Była dyskusja pewna na komisjach. Gdyby jeszcze były pytania, bardzo proszę. Jesteśmy gotowi. Jest też pan burmistrz ewentualnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jakie są stanowiska poszczególnych komisji? Pan Sylwester Górzny w imieniu Komisji Spraw Społecznych i Oświatowych. Proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Na myśl pojaśnieniach pana starosty nie mieli tu specjalnych uwag, zastrzeżeń. Jednogłośnie żeśmy zaakceptowali ten projekt. No dzisiaj została dostarczona autopoprawka, którą najprawdopodobniej też zaakceptujemy.
Dziękuję bardzo. W imieniu połączonych Komisji Budżetowej budżetowej i rewizyjnej, przewodnicząca Komisji Budżetowej, pani Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję. My również tutaj zwróciliśmy uwagę na zapis, jeżeli chodzi o uzasadnienie, ale poza tym żadnych uwag nie mieliśmy i przyjęliśmy projektu.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Zgłosił się pan Paweł Głubinowicz. Proszę bardzo, daję panu głos. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Myślę, że gdyby ceny na rynku usług były niższe, to ta inwestycja byłaby już przynajmniej na pół metku, tak sądzę. Natomiast myśmy na etapie przetargowym jako klub PSL i też wyrażę może stanowisko radnych naszego klubu, próbowali tę inwestycję ze skromnych naszych środków budżetowych również wesprzeć. Niemniej dysproporcja cenowa była tak duża, że gmina nie zdecydowała się na dołożenie tak dużej kwoty wówczas do tego postępowania, żeby je pozytywnie rozstrzygnąć. Szkoda tego dofinansowania tych 3 milionów, które było już, że tak powiem, klepnięte, natomiast pozostaje życzyć burmistrzowi, żeby przejmując tę drogę uzyskał większe dofinansowanie i żeby tę potrzebną inwestycję dla mieszkańców Lubczyny i dojazdu do wizytówki naszego regionu do Mariny zrealizował. I stąd też będziemy głosować wszyscy za przekazaniem tej drogi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zająć głos? Jest wiceburmistrz Goleniowa, czy burmistrz też nie chciałby zajmować głosu? W związku z tym, że nie ma dyskusji, zamykam. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu goleniowskiego w kategorii powiatowej? Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego guzika, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wszyscy oddali głos. Na obecnych 17 radnych, 17 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, można przystąpić do roboty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy Radę Miejską Goleniowie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Jest to projekt uchwały. Dziękujemy panie wójcie. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu goleniowskiego. Proszę bardzo, panie starosto, pan się zgłosił przede mną. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym powiedzieć o autopoprawce, która była również zgłoszona na wczorajszy zarząd. Została, z tego co wiem, dzisiaj państwu przedłożona kartka z autopoprawkami, o których zarząd wczoraj dyskutował. W ustępie, nie wiem, czy mam to odczytywać, czy będziemy analizować, jak już pan przewodniczący przejdzie do głosu. To ja może na razie tyle, panie przewodniczący. Zarząd proponuje takie autopoprawki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Skorzystam z tej okazji, bo byłem przewodniczący tej komisji do spraw opracowania statutu. Został powołany zespół uchwałą Rady Powiatu. Swoje spotkanie mieliśmy 18 czerwca. Oczywiście do tego czasu przygotowaliśmy szereg materiałów poprzez szkolenia, udział w tych szkoleniach, poprzez zapoznanie się z projektami opracowanych statutów w województwie zachodniopomorskim i tu przy oddziale naszego biura prawnego i pani sekretarz z powiatu. Spotkaliśmy się i taki żeśmy statut przyjęli. Macie państwo u siebie projekt gotowy, tą uchwałę i ten statut, który został tam wykreślany. Ustawodawca nałożył na nas, na rad, poszczególne rady, żebyśmy opracowali taki statut, który wejdzie w życie po dokonaniu wyborach październikowych. W związku z tym tu nastąpiły pewne zmiany. Przede wszystkim nastąpiła wzmocnienia rola opozycji. Została powołana specjalna komisja, której do tej pory nie było. Ma być pewna jawność, a więc chciałem poinformować również, że nasza sala jest przygotowana do nagrywania wszystkich wystąpień radnych, a więc są dwie kamery, jak Państwo widzicie, jest jedna i druga. I w czasie wystąpień każdy z Państwa przyszły radny będzie nagrywany i to będzie emitowane i będzie zapisywane. Jest również bardzo ważna sprawa jawności. W związku z tym mamy również opracowany system, że każdy radny, który będzie głosował, będzie wyciągnięty później wydruk i z tego wydruku będzie wynikało, kto głosował za, kto przeciw, kto się wstrzymał, kto był obecny, kto nie. A więc ta jawność życia publicznego następuje. To wszystko zostało ujęte w tym statucie. To, co żeśmy wypracowali wspólnie na komisjach, zostało to przekazane do biura prawnego wojewody zachodniopomorskiego, tu przez panią sekretarz. Wszystkie uwagi, jakie były zgłoszone do naszego statutu, chciałem powiedzieć, nie było ich dużo, było bardzo mało, zostały uwzględnione i ten statut po tym pierwszym posiedzeniu wrócił do nas i przedstawiamy go dzisiaj Wysokiej Radzie, oczywiście poprzez te komisje, które obradowały w poniedziałek i we wtorek do zatwierdzenia. Spełnia on wszystkie wymogi, jakie ustawodawca nałożył na Radę, która powinna jego opracować, przyjąć i powinien on obowiązywać już od nowej kadencji przyszłej Rady. Panie i Panowie, tyle z mojej strony. Ja bardzo serdecznie dziękuję komisji, którą żeśmy wspólnie pracowali i przystępujemy do dyskusji nad statutem, które już były omawiane na poszczególnych komisjach. Myślę, że zanim przejdziemy już do samej dyskusji, to zapoznamy się ze stanowiskami poszczególnych komisji i wtedy będziemy dyskutować. Jeżeli będą jakieś uwagi, propozycje czy wnioski, będziemy nad nimi głosować za przyjęciem bądź ich odrzuceniem. Ja sobie dziękuję i całej komisji i przystępujemy do przedstawienia stanowiska poszczególnych komisji. Pan Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji Społecznej. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Nie muszę sobie zamknąć. Proszę bardzo.
Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Myśmy analizowali ten projekt roboczy. Były pytania, były wątpliwości, były odpowiedzi pani sekretarz. No w końcowej, reasumując cały projekt statutu, jednogłośnie zaakceptowaliśmy ten projekt. A dzisiaj otrzymaliśmy już oryginał z naniesionymi poprawkami i uwagami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej pani przewodnicząca komisji Łucja Kotwicka. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Dziękujemy. Z kolei na naszym posiedzeniu już mieliśmy projekt uchwały wraz z autopoprawkami, które zaproponowała poprzednia komisja. Zapoznaliśmy się, też różne były pytania. Pani sekretarz nam udzielała odpowiedzi i po dyskusji zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, a do dyskusji zgłosił się pan radny Kazimierz Lembas. Proszę bardzo, panie radny, oddaję panu głos. Proszę.
Ja, panie przewodniczący, szanowni państwo, mam takie właściwie trzy uwagi. Pierwsze to nakaz, że interpelacje i zapytania.
Ja bardzo przepraszam, jeżeli będziemy mówić, to może konkretnie rozdział, punkt.
Tak chciałem powiedzieć, że składa się wyłącznie w formie pisemnej. Czyli nie ma interpelacji w formie ustnej. Myślę, że jest to takie trochę utrudnienie, bo czasami, jak to się mówi, jadąc nawet na sesję, można się spotkać z jakimś potrzebą zadania czy spytania się i nie będzie fizycznej możliwości złożenia pisemnej interpelacji. I w związku z tym uważam, że ten zapis jest moim zdaniem za bardzo rygorystyczny. Powinno się dopuścić zarówno formę pisemną, jak i ustną, tak jak jest we wnioskach. To jest jedno. Czyli chodzi mi tu szczególnie o paragraf 26, punkt 4 i to samo dotyczy zapytania, bo ten punkt 4 obowiązuje również w paragrafie 27 jako podpunkt trzeci, gdzie się mówi, że przepisy paragrafu 26 ustęp 1, 4 do 7 stosuje się odpowiednio. Więc prosiłbym Radę, żeby powiedzmy dopuścić również składanie interpelacji i zapytań w formie ustnej i nie wiem, jak rozumieć paragraf 9. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów z uwzględnieniem paragrafu 26 ustęp 3, który mówi, że w sprawach interpelacji nie prowadzi się dyskusji. Czyli nie wiem, czy rozumieć to, że nie prowadzi się dyskusji nad porządkiem obrad, czy przywołanie tego paragrafu 26 ustęp 3 jest jakąś pomyłką pisarską, bo nie bardzo wiem. I na komisji również zwracałem uwagę, żeby dokonać jakiegoś zapisu, który by zobowiązał udzielającego odpowiedź na interpelacje i zapytania do jego merytorycznego ustosunkowania się. Bo zdarzały się odpowiedzi, z których nic nie wynikało, bo najczęściej to było tak, że dostawaliśmy odpowiedź, która mówi: w załączeniu przesyłam informację taką i taką, a ta informacja nie ma, nijak się miała do zapytania czy interpelacji, którą radny przedstawiał. W związku z tym wnosiłem o to, żeby powiedzmy ta odpowiedź odnosiła się merytorycznie do faktycznego zapytania. I to były moje wszystkie zastrzeżenia.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Paweł Gulbinowicz. Proszę bardzo. Proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Również w tym paragrafie, czy
proszę,
paragrafie 26, czy przyjmujemy, że treść e-maila jest zachowaniem formy pisemnej, czy też nie? To jest zasadnicze pytanie. I drugie pytanie jest takie, bo wykreślono ten zapis, że odpowiedź jest udzielana w formie wskazanej przez wnioskodawcę. Czyli krótko mówiąc, korespondencja mailowa z prośbą o odpowiedź mailową w myśl zapisów tego paragrafu 26 się nie mieści, tak sądzę. Zatem to pytanie, jeżeli już uważam, że trzeba dopuścić komunikację mailową albo przyjąć, nie wiem, taki zapis, takie założenie, że tryb mailowy jest zachowaniem formy pisemnej. Zarówno w stronę składania, jak i odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zająć głos? Pan starosta mówił o autopoprawkach czy swoich propozycjach? Już mówił pan. Pani Danuta Faryniarz, proszę bardzo, oddaję pani głos. Proszę.
Panie Przewodniczący, po pierwsze to dziękuję, że poprawki, które zgłosiłam na posiedzeniu komisji, zostały uwzględnione. Niemniej jednak dostrzegłam jeszcze potrzebę poprawienia, dokonania poprawek w innych miejscach, być może mniej istotne niż te poprzednio, które miały charakter merytoryczny. Chciałam powiedzieć o paragrafie 33, gdzie chyba przez nieuwagę został, nie został wpisany ustęp pierwszy, natomiast są podpunkty. Uważam, że trzeba by zachować jednolitą formę pisania paragrafów, punktów, podpunktów. I też taka techniczna uwaga dotycząca mapy administracyjnej powiatu goleniowskiego. Byłabym za tym, żeby ten szkic nie nazywać tak szumnie mapą, ewentualnie szkicem, bo mapa administracyjna powinna spełniać inne wymogi. Oraz tutaj, pani sekretarz, wydaje mi się, że popełniono błąd, pisząc, że stanowi ona załącznik numer 1 do uchwały, którą podejmiemy dzisiaj, mam nadzieję, ale z dnia września, 2016 roku, więc ten rok pozostał jeszcze skopiowany z tamtego. To jeśli już tak chcemy, żeby było na wzór, to prosiłabym także uwzględnić te rzeczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że pani sekretarz odniesie się do wszystkich tutaj zgłoszonych propozycji, uwag, wniosków. Proszę bardzo, pani sekretarz, oddaję pani głos.
Odnośnie zapytania pana Kazimierza Lembasa. To, że w naszym statucie jest taki zapis dotyczący obowiązku składania na piśmie, to nie został wymyślony przez komisję statutową, tylko przez ustawodawcę. W związku z tym jakby mieliśmy związane ręce, ale zgodnie jakby z tym, bo pani radna Faryniarz również poruszyła tę kwestię poniekąd na komisjach, że samo złożenie w formie pisemnej nie oznacza tego, że państwo nie możecie zaprezentować tego w formie ustnej, tak? Bo to jest dla mnie jakby całość, tak? Najpierw prezentujecie, a potem musicie doręczyć w formie pisemnej i tutaj nie mamy możliwości zmiany tego zapisu. To wynika z przepisów ustawy. W punkcie 12 ustawa to uregulowała, ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. I ten zapis jest stąd zaczerpnięty. Także i tak samo analogicznie do zapytań, tak, bo również ustawa tak stanowi. Jeżeli chodzi o paragraf 29, to właśnie to miało dokładnie na celu, co pan odczytał, tak? Czyli ponieważ nad wszystkimi punktami prowadzi się dyskusję, a ten jeden wyjątek, kiedy również ustawodawca narzucił nam, że w kwestiach interpelacji się tej dyskusji nie prowadzi, stąd ten zapis w paragrafie 29 ma to na celu, że co do zasady prowadzi się dyskusję, za wyjątkiem dyskusji nad interpelacjami, nad którymi ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. Taki był zamysł i cel tego zapisu. Nie jest to błąd taki, tak miało być, że się tak wyrażę. Nie wiem, czy coś pominęłam jeszcze, panie radny, z pytań?
Myślę, że na razie niech jeszcze pan radny Gulbinowicz.
Nie, jeszcze tam pan radny wnosił na komisji o dopisanie odpowiedzi. Ja na komisji wyjaśniałam, że jakby samo słowo odpowiedź zawiera w sobie jakby sens, tak, tego słowa wskazuje na to, że odpowiedź ma być udzielona na pytania, tak? Może pana złe doświadczenia wynikały z faktu, że do tej pory nie mieliśmy obowiązku składania wniosków, interpelacji, zapytań w ogóle na piśmie i radni składali ustnie. Czasami trudno było, pisząc te zapytania, ustalić intencje. Czasami staraliśmy się do państwa dzwonić, żeby ustalić, o co chodzi, ale nie zawsze się to udawało i być może również z tych okoliczności wynikał fakt, że jakby odpowiedź później nie była zadowalająca. Ja mam nadzieję, że sam zapis w ustawie, który będzie teraz obligował do sprecyzowania tej interpelacji, czy też zapytania na piśmie, pozwoli na państwa pytania, bo pamiętajmy, że definicja interpelacji też się troszeczkę zmieniła. Interpelacja teraz ma zawierać przedstawienie stanu oraz pytania. Skoro będą pytania, to będą i odpowiedzi. Ja mam nadzieję, że nie będzie już takich sytuacji, że państwo nie dostaniecie odpowiedzi, aczkolwiek samo dopisanie czegoś co mogłoby Państwu gwarantować teoretycznie uzyskanie odpowiedzi. I tak nie gwarantuję Państwu, że dostaniecie te odpowiedzi, które będziecie chcieli dostać, tak? No z całym szacunkiem, po prostu tego się w języku polskim, ja bynajmniej się nie porywam na takie ciężkie zadanie. Dlatego, że już mówię, z samego słowa odpowiedź to jest dla mnie odpowiedź na zadane pytanie. Nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłam, ale tak to widzę i zarząd powiatu tutaj nie widział jakby potrzeby doprecyzowania tego przepisu, stąd też w autopoprawkach zarządu nie znalazł się taki zapis. Jeśli chodzi o zapytanie pana radnego Gulbinowicza, ach, te maile nieszczęśliwe. Administracja ich bardzo nie lubi. A czemu ich nie lubi? Bo nie ma się nad nimi żadnej kontroli. Nie dopuszczamy takiej możliwości, żeby interesanci wnosili cokolwiek na mailu, gdyż nie jest to korespondencja kierowana do urzędu. Nie ma takiego skutku prawnego. Do korespondencji kierowanej do urzędu mamy adres Dworcowa 1 dla korespondencji takiej tradycyjnej i adres ePUAP-u dla elektronicznej. Ja rozumiem, że panu radnemu chodzi o interpelacje dla radnych i maila dla radnych wyłącznie. Tak?
Pani sekretarz, niech pani najpierw odpowie, a później zapytamy, jak będą mieć jeszcze uwagi, to no, po prostu. Proszę bardzo, pan Gulbinowicz.
Szanowni Państwo, chyba zgodzimy się co do tego, że żyjemy w dobie komunikacji elektronicznej, co do zasady. Materiały dostajemy z biura rady tą drogą i przyjęliśmy takie założenie, że doręczenie w tenże sposób jest skuteczne. Oczywiście pułapem, natomiast pytanie jest takie, czy no, chroniąc lasy i drzewa nie możemy spróbować uprościć tego postępowania, chociażby w jedną stronę. Czy możemy poprosić o, czy może idąc tą logiką, o której mówiła pani radna Farynia, że oczywiście interpelacja na piśmie, ale nikt nie zabroni w trybie wolnego wniosku o niej opowiedzieć. Natomiast no, pytanie jest takie, przygotowanie na piśmie jak najbardziej, czy sama interpelacja, ale dla przyspieszenia działań no, można ją złożyć skutecznie mailem i poprosić o skuteczną odpowiedź mailem, co znacznie ułatwia sprawę. No, nie uciekniemy od komunikacji w tenże sposób.
Ja jeszcze nie uciekam od, że się tak uważa, nie definitywnie nie stwierdziłam, że nie można, tylko zapytałam, czy to ma dotyczyć wyłącznie radnych. Wyłącznie, prawda?
Rozmawiamy o statucie, tak. Więc i on i o
więc ja myślę, że można jak najbardziej dopuścić taką możliwość, że Państwo będziecie składali to w formie mailowej. Pytanie jest tylko w kwestii, czy przed, czy po sesji, jak to miałoby, pewnie chodzi o to, żeby potwierdzić jakby interpelację złożoną ustnie na sesji w formie pisemnej.
W każdym razie ja myślę, tak? Można ją włożyć w trybie maila. Nie determinować tego do przed czy po, no w każdym momencie.
Zabieram głos. Proszę bardzo, pani sekretarz, jest jeszcze radca prawny, proszę bardzo.
Trzeba o podpisie elektronicznym pamiętać.
No właśnie nie będzie podpisu. No nie
może być bez podpisu, bo nie będzie.
Proszę bardzo.
No i właśnie, dalej się komplikuje wszystko, tak? Mail z podpisem kwalifikowanym albo z profilem zaufanym, tak? No Państwo w większości nie macie, czyli tak jak pan radca mówi, powinny być opatrzone, czyli znowu dla większości z Państwa będzie to forma niedostępna, tak? Profil zaufany oczywiście każdy może mieć jak najbardziej. Jest to proste do przeprowadzenia w Urzędzie Skarbowym dosyć, więc tak jak pan radca powiedział, tu już się podeprę opinią prawną. Mail mógłby być, ale trzeba by było zapisać, że musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan Józef Korkosz, radny. Proszę bardzo, panie radny, oddaję panu głos.
Ja tylko taka refleksja, ponieważ trochę chcemy sobie skomplikować to wszystko. Proszę państwa, chcę sobie to skomplikować. Po pierwsze, moje wrażenia po tym materiale to jest takie, że nie zabroniłbym jednak interpelacji ustnej, ponieważ czasami wynika coś w czasie dyskusji, prawda, nad daną interpelacją rzeczy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, odrzuciłbym drogę mailową z powodu tego, że ja mam to na co dzień w pracy. muszę śledzić kilka portali obecnie, codziennie i to bardzo mi utrudnia. Sio to jest jedno, drugie to jest to, trzecie to jest to, czyli forma tej pisemnej mi się bardzo podoba, a jednocześnie dopuściłbym też ustną, to jest moje takie osobiste zdanie do sprawy, ponieważ mówię, wiele rzeczy wynika w trakcie dyskusji nad danym problemem, czy takie jest moje zdanie.
Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o ustne, to tak jak było, to ustawodawca narzucił nam pisemne i nawet nie będziemy dyskutować, panie radny, bo po prostu myślę, że chodziło tu generalnie o to, że to, co się mówi podczas obrad sesji, musi być zapisane, utrwalone, żeby można było do tego powrócić, a nie gdzieś tam, powiedzmy, sprawę odsuwać na bok. Ma być to jasne i przejrzyste. I to tak ustawodawca założył, myśmy tego nie wnosili. Też byłbym za tym, ale no niestety mamy ręce związane. Tu chodziło pewnie wszystko o jawność, o to, żeby to było wszystko. W związku z tym, jak powiedziałem, w tym statucie jest rola opozycji. Nigdy nie wiadomo, kto gdzie, kiedy będzie. Jest odpowiedź na to. Tutaj, co pan radny mówił, Lembas, też byliśmy niezwłocznie. Ile to znaczy? Czy dzień, czy dwa, czy tydzień? Niezwłocznie to ma być jak najszybciej. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, to ja uważam, że jeżeli starosta, bo mówimy o szefie tej firmy, odpowie źle, to na najbliższej sesji zawsze radny może wrócić do tego, że na tą interpelację, którą złożył, dostał nie takie, powiedzmy, wyjaśnienia, które by go zadowalały. Albo mijają się na przykład z prawdą. No różnie to może być. Pan radny Gulbinowicz po raz drugi, trzeci, oddaję panu głos.
Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jeżeli odrzucimy tryb komunikacji mailowej, to tak naprawdę przeciętny obywatel w trybie dostępu do informacji publicznej może takiego maila co do zasady skutecznie złożyć, bo mu na to pozwala ustawa i nawet będzie miał termin odpowiedzi, a my jako radni, jeżeli odrzucimy tę drogę mailową, to tutaj kompletnie się z panem kolegą radnym Józefem nie zgadzam, no to cofniemy się do sytuacji niejako nawet mniej uprzywilejowanej, gdy chodzi o szybkość tego postępowania. Także znacznie prościej będzie w trybie informacji zapytać, gdzie będzie zakreślony termin odpowiedzi, niż złożyć interpelację mailem, której de facto nie można skutecznie złożyć. I już pomijam ten wątek, o którym tutaj radny Lembas mówił, żeby pochylić się nad słowem niezwłocznie. Także ja myślę, że musimy wypracować jakiś złoty środek, że jednak tę komunikację mailową dopuścić. Dziękuję.
Proszę już. Myślę, że... Proszę bardzo, pani sekretarz, proszę bardzo.
Ja bardzo bym chciała ułatwić życie i sobie, i państwu, natomiast nie myśmy te przepisy wymyślili i myśmy je tylko zastosowali i wdrożyli zgodnie z obowiązkiem w statut, tak? Przepis mówi dokładnie tak, jak zostało to przepisane. To nie jest tak, że my bezmyślnie przepisujemy z ustawy. Po prostu ustawa jest taka, i żeby nie narazić się na zarzut, że zmieniamy sens brzmienia przepisu, dokładnie wprowadziliśmy go w takim brzmieniu, jaką jest w ustawie, tak? I teraz ja bardzo państwa, ja poproszę radcę prawnego o wyjaśnienie państwu, co to jest forma pisemna. Bo tak to jest ujęte w ustawie i tak to zostało wpisane do statutu. Do statutu macie państwo złożyć interpelację i zapytania w formie pisemnej.
Proszę bardzo, pan radca.
Ojej, teraz ja będę miał kłopot, bo to wcale nie jest takie proste. Ustawa, jak pani sekretarz wskazała, mówi o tym, że interpelacja składa się w formie pisemnej. No i dalszych wyjaśnień oczywiście ustawodawca nie przewidział, więc musimy poszukać, co to jest ta forma pisemna. Forma pisemna oznacza podpisanie dokumentu własnoręcznym podpisem, co do zasady. Natomiast w praktyce przepisy kodeksu cywilnego, no bo tylko do nich możemy się odwołać, przewidują sankcje za niezachowanie formy pisemnej i generalnie przewidują, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania tej formy będzie nieważna, tylko jeżeli ustawa przewiduje sankcje nieważności. Ustawa o samorządzie powiatowym takiej sankcji nie przewiduje. A więc mamy formę pisemną zastrzeżoną prawdopodobnie dla celów dowodowych, jakby iść w kierunku rozwiązań charakterystycznych dla prawa cywilnego. Mamy jeszcze dodatkowe skomplikowanie wynikające z tego, co tutaj pan radny Gulbinowicz wskazał,
że przecież dość szeroko jest dostępny ustawowo udział obywateli w administracji publicznej w formie elektronicznej przez dopuszczenie chociażby elektronicznej skrzynki podawczej danego organu. Z tego, co się orientuję, Rada Powiatu chyba takiej skrzynki nie ma, więc to może mamy tylko w starostwie powiatowym taką skrzynkę, to może pewien problem stanowić. Natomiast moim zdaniem w przypadku złożenia dokumentu przez elektroniczną skrzynkę podawczą z uwierzytelnieniem w stosownej formie, ten dokument będzie skutecznie wniesiony do urzędu i gdyby coś takiego wpłynęło do biura rady, taka interpelacja, uważam, że ta interpelacja byłaby złożona zgodnie z przepisami ustawy. Więc teraz możemy się zastanowić nad tym, czy chcemy wprowadzać w postanowieniach statutu wskazanie, że można, że dopuszczalne jest złożenie interpelacji w innej formie i jak zostanie to ocenione ewentualnie przez nadzór wojewody, który potrafi dość zaskakujące rozstrzygnięcia mieć w tych kwestiach. Być może nadzór wojewody uzna, że forma pisemna jest wyłączną formą dla wniesienia takiej interpelacji. W mojej ocenie nie jest to jedyna forma, która spowoduje skuteczne wniesienie interpelacji.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jesteśmy w dyskusji. Czy pani sekretarz chciała coś jeszcze powiedzieć?
Konkluzja tego, co pan radca powiedział, jest taka, żeby nie zmieniać zapisu ustawy, a jednak państwo będziecie wnosili to mailowo i my będziemy przyjmowali, że jest to skutecznie wniesione, tak? Tylko, szanowni państwo, bo można sobie zadać pytanie takie, bo wiadomo, życie jest życiem, jedziemy na sesję, akurat coś się okazuje, tak, trzeba złożyć zapytanie, wniosek, tak, i składacie państwo w formie ustnej, co w sytuacji, kiedy państwo nie złożycie nam tego na piśmie, tak?
No, jak nie złożone, to nie ma, no po prostu.
Ale będzie nagrane na sesji, będzie tak jakby...
Pani,
tylko, że...
pani sekretarz, nie wychodźmy za daleko, mówi ustawodawca na piśmie, to na piśmie, nie no dobrze, kropka.
Więc możemy uznać, że będziemy po prostu państwa dyscyplinować wówczas, że potrzebujemy od państwa na piśmie, nawet jeżeli to będzie później następczo, tak? I tyle. Jeśli chodzi jeszcze o pytanie pani radnej Faryniarz, ten paragraf 33, on jest dobrze sporządzony. Ustępy dajemy, jeżeli bym miała drugi, a mam jeden. W związku z tym on nie ma swojego numeru. Ustęp jest tylko paragraf i podpunkty. Punkty, przepraszam. Paragraf i punkty. Chyba, że gdzieś byłam niekonsekwentna, ale starałam się to sprawdzić. Nie, to jest chyba jedyny taki paragraf, w którym mam punkty, a nie mam dwóch ustępów, stąd nie ma numeracji dla ustępów.
Ale ja rozumiem.
Są dwa ustępy raczej.
Proszę bardzo, czy ktoś ma jeszcze uwagi?
Wydaje mi się, że to jest jeden, ja się nad nim też zastanawiałam, czy ja tam powinnam dać, czy nie, ale zgodnie z zasadami nie, jednak.
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o ten załącznik MOP-owy, ja nie zmieniałam go w stosunku do poprzedniego statutu, stąd on jest taki, jaki był. On w ogóle nie podlegał tym zmianom, więc szczerze mówiąc, no, raczej bym się skłaniała ku temu, żeby ten załącznik został taki, jaki jest. Natomiast tak absolutnie się zgadzam, że tam został zapis z poprzedniego statutu, ten 16 rok, to oczywiście, ale to jest projekt, więc to zostanie poprawione.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa ma uwagi po wyjaśnieniach i pani sekretarz, i pana radcy prawnego? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do dyskusji, to zamykam ją, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z państw panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu goleniowskiego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Na obecnych 17 radnych, 17 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim radnym i dziękuję komisji. I wierzę, że nowa rada wybrana będzie już miała dobre materiały do pracy na 5-letnią kadencję. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego na lata 2018-2022. Proszę bardzo, do tematu nas prowadzi starosta goleniowski Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z zasadami przyjmowania WPI, po zgłoszeniu wniosków i po zatwierdzeniu ich przez zarząd jako nowe wnioski, przedstawiamy Wysokiej Radzie projekt naszego wieloletniego programu inwestycyjnego. Mają Państwo przed sobą załącznik w formie tabelarycznej, który został opracowany przez Wydział Merytoryczny, Wydział Inwestycji i Rozwoju. Jest Pan Dyrektor na sali. Gdyby jeszcze były pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Wysłuchamy opinii poszczególnych komisji. Komisja do Spraw Społecznych, pan przewodniczący Sylwester Górzny, oddaję panu głos, proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. No tutaj była dyskusja wśród nas, nie było jednomyślności, było wiele zapytań. No, bulwersowało nas to, że okazało się, że wieloletni plan inwestycyjny jest wirtualnym dokumentem. Nie ma tutaj dat, nie ma jakichś określeń terminu. No to wiele wśród nas powodowało takiego spojrzenia na ten inwestycyjny plan, no, krytycznie. Tłumaczył nam pan dyrektor, tłumaczył nam pan skarbnik w niektórych momentach. Przyjęliśmy ten wieloletni program inwestycyjny, ale nie jednomyślnie. Tutaj koleżanka mi podpowiada rzeczywiście o tym pozytywnym, zadecydował jeden głos. No ale okazało się, że on był na tą stronę pozytywną przekazany. No tyle z naszej strony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Lucja Kotwicka w imieniu dwóch komisji, Komisji Budżetu i Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Podobnie na posiedzeniu naszej połączonych wspólnych komisji także toczyła się pewnie podobna dyskusja, natomiast pan starosta tutaj wytłumaczył nam, jak to było na początku, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy takowy dokument bywa potrzebny, jeżeli zdarzy się właśnie sytuacja jakichś środków do wykorzystania i po prostu został ostrzeżony w takich okolicznościach. Pamiętam, jak my tutaj staraliśmy się jako przedstawiciele swoich gmin jak najwięcej różnych inwestycji wtłoczyć do tego programu inwestycyjnego, oczywiście mając nadzieję, że te środki uda się pozyskać przy współpracy pomiędzy samorządami. Mamy świadomość tego, że gdybyśmy chcieli zrealizować ten koncert życzeń, jak go nazwaliśmy, no to kilku budżetów przez najbliższe lata pewnie by nam brakło. Niemniej jednak po takiej długiej, dość szczegółowej dyskusji pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Być może taki dokument będzie nam po prostu potrzebny.
Dziękuję bardzo. I od razu przechodzimy do dyskusji w tym punkcie 9. Do dyskusji zgłosił się pan radny Kazimierz Lembas. Panie radny, oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja powtórzę to, co mówiłem na komisji. I właściwie tylko ten jeden argument za tą uchwałą do mnie przemawiał, że gdyby była taka konieczność, że w planie inwestycyjnym musi być dane zadanie, bo inaczej dany projekt nie uzyskałby możliwości dofinansowania, no to za mną mi przemawia. Natomiast no przyjęliśmy, że to jest swoisty koncert życzeń, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie wykonany, bo jak policzyliśmy wysokość tych zadań, jak jeszcze bym powiedział, wysokość zadań nierzeczywistych, bo tak rozmawialiśmy na komisji, czyli te kwoty powinny być wielokrotnie wyższe niż wykazane w tej uchwale, no to potrzeba byłoby nam, jak pan wicestarosta powiedział, ładnych kilkadziesiąt lat, żebyśmy my te zadania mogli wykonać. Uważamy, że skoro przyjęliśmy już w tej kadencji taką zasadę, że te uchwały podejmujemy, no to, to się przychylam do tego. Natomiast uważam, że powinna być tak zasada co najmniej urealniona, żeby to nie był koncert życzeń, bo ten koncert i tak co roku będzie musiał być zmieniany, wiele inwestycji będzie musiało dochodzić, będziemy go uzupełniać. Natomiast no, był taki głos na naszej komisji, że dobrze by było, żebyśmy postawili na 3-4 w danym roku inwestycje, które naprawdę chcemy maksymalnie zrobić, bo jak pan skarbnik powiedział, przecież my wszystkie inwestycje robimy na kredyt, przecież nie mamy środków własnych na wykonanie inwestycji. I w związku z tym no, przedstawianie tego wykazu na kilkadziesiąt, kilkaset bym powiedział, milionów złotych, no, właściwie nic nam nie daje. My, i tu ja się zgadzam tu z tym wnioskiem, który był na komisji. Postawmy na 2 inwestycje w danym roku, na którymi nas naprawdę stać. I wtedy ta uchwała miałaby sens. Bo tak to, to jest właściwie papier dla papieru. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze pani Beata Baryluk-Starczewska. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja również chciałabym powiedzieć, że na naszej komisji była zagorzała dyskusja, ale do czego chciałam się odnieść, bo tutaj moi poprzednicy wspominali o tej uchwale, było powiedziane, że to jest sztandarowy dokument. Zapytałam też, dlaczego nie są podane programy, do których można aplikować o środki, żeby budowa drogi nie pochodziła tylko i wyłącznie ze środków budżetu powiatu goleniowskiego. Pan wicestarosta udzielał mi tutaj odpowiedzi, ale proszę państwa, zwróciłam też uwagę na to, że pozycja 25 przebudowa drogi powiatowej Mosty, PKP Mosty ma zmienioną wartość i prosiłam o to, żeby zaktualizować tą wartość, tak? Ponieważ tu jest 2 miliony wpisana kwota. Wiemy, że mamy opracowany program funkcjonalno-użytkowy, który został oddany w tym roku i ta kwota jest dalej taka sama, a na pewno w programie wpisana jest inna. Bardzo proszę o urealnienie tej kwoty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze radny Czesław Siwek. Oddaję panu głos. Panie radny.
Dziękuję panie przewodniczący za umożliwienie mi oddania głosu. Ja właśnie na ten WPI patrzę też w sposób różny. WPI ma być realistyczny, ma uwzględniać priorytety. Ja pamiętam, jaki gmina Maszewo ze względu na to, że jest gminą, finansowo stoi na takim czegoś poziomie, nie będę wnikał, czy jakim, tylko wiemy jakim, nie było żadnego zadania. Dzisiaj na 70-80 milionów takich priorytetów, tak na to, bo 55-57 milionów to są zadania na terenie Maszewa. To znaczy, że Maszewo stoi ruiną dróg. W sumie, i mam tu zdjęcia, nie chciałbym pokazywać tych zdjęć, ale przecież to jest, z tym przeraża mnie to. Co, jak te drogi wyglądają, jak te dzieci dojeżdżają z Nastasi na Dudenbis. Jak mają je zaczynić pogotowie po to, żeby chronić życie. To jest tragedia. W innych gminach i zawsze mówiłem, że powiat ma dbać o równomierny rozwój gmin. Bo taki był cel powstania powiatu. Rozumiem, że trzeba łączyć w sumie zadania, robić finansowe mariaże, żeby osiągnąć określone środki pomocowe, ale nie może być tak, że już ludzie nie mają jak jeździć i gdzie jeździć. I dlatego potrzeby, o których mówimy, te 6-6,5 miliona, które mamy jako powiat, to jest kropą morzu potrzeb. Określam to, że to 3-4-5-krotnie powinny być większe środki. O tym obecny rząd mówi, że te środki muszą być większe, bo inaczej to będzie tragedia. I dlatego liczę, patrzę na ten WPI. żeby ustalić priorytety i pilnie pilnować tych priorytetów. Te zadania, które się w określonym czasie nie znajdą, bo będą nierealistyczne, nie ujmować, nie dając złudzenia ludziom, że coś się będzie działo. Bo gdyby nie te rejtanowskie podejście do tematu i protesty, jakie były robione kadencję temu, o to, że żadnych tematów nie było ujętych z Maszewa, to na wiązkę 3/4 wszystkich tematów finansowych to są tematy Maszewa, ale to są z reguły tematy, które nigdy nie będą w najbliższym okresie zrealizowane, być może za wyjątkiem Maszewko, Dębice, gdzie ten mariaż finansowy między zainteresowanym przedsiębiorcą i w końcu gmina dołożyła tą skromną cegiełkę, spowoduje, że coś się ruszy. Bo jak było, jak pamiętam, jestem od pierwszej kadencji Rady Powiatu, pierwsze zadanie inwestycyjne to była najgorsza droga w powiecie, droga bagna. Wioska miała nazwę bagna i rzeczywiście droga była jak bagno. I to jest 20 lat temu, no 19-20 lat temu. I chciałoby się, żeby coś nowy powiew, inne spojrzenie na powiat przez społeczeństwo gminy Maszewskiej było widziane i sądzę, że ten równomierny rozwój, jeszcze raz podkreślam, dlaczego społeczeństwo ma być winne, że ktoś tam zawalił jakiś temat w sumie w powiecie, skoro jest to zadanie powiatowe. Trzeba szukać takich rozwiązań, żeby nie było tej dysproporcji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze pani radna Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam dodać, że właśnie nawiązał pan tutaj do programów rządowych. Pan premier tutaj nam dużo obiecuje, więc być może, że faktycznie na drogi, jeżeli chodzi o drogi, więc miejmy nadzieję, że ten dokument właśnie będzie przydatny i te wszystkie zadania, które mamy, będzie można przez najbliższe lata realizować, skoro takie obietnice są, więc będziemy sprawdzać teraz, na ile rząd wywiąże się z tego, co cały czas powtarza.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan radny Paweł Gulbinowicz. Oddaję panu głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Też rozmawialiśmy o tym na komisjach. Strona pierwsza 22 miliony, strona druga 20 milionów, strona czwarta 40 milionów. Dalej nie będę mówił, bo to jest 60 milionów z trzech stron, więc to pokazuje, że tak powiem, rozmach. Natomiast tutaj się zgodziliśmy z radnym Lembasem, żeby może rzeczywiście spróbować wskazać jedną, dwie w skali roku kluczowych, strategicznych inwestycji, które realnie są do przeprowadzenia. Ale żeby tak się stało i żeby to realnie było, naprawdę realnie, to musimy w pozycji koszt szacunkowy dokonać pewnych uaktualnień, bo myślę, że mamy świadomość tego, ile inwestycji się nie odbyło z przyczyn finansowych, że nie było chętnych na wykonanie różnych tematów. Lubczyna, o której mówiliśmy jak najbardziej, jest takim przykładem. I chociażby przebudowa drogi Sucice-Czarna Łąka wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 3 miliony. Zastanawiam się, jaką odległość jesteśmy w stanie za 3 miliony wybudować. Ile to będzie metrów. Więc te kilka stron to jest 100 milionów, natomiast jakbyśmy jeszcze to urealnili, to się okaże, że to jest 150 milionów. Więc może warto byłoby z każdego, nie wiem, wydziału wskazać jedną, dwie kluczowe inwestycje i na nich się skupić. Podobnie jak puste miejsca są lata 2018-2022, czyli tak naprawdę też życzeniowo i dosyć pobożnie podchodzimy tutaj do tej kwestii. Także żeby ten dokument cokolwiek nam dawał, bo on wisi na stronie, można go podejrzeć i jest jawny, natomiast żeby był chociaż trochę miarodajny, to trzeba byłoby dokonać tych wszystkich korekt, o których powiedziałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze chciałby z radny zająć głos? Pan starosta Tomasz Kolinicz. Panie starosto, daję panu głos. Proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado. Wysłuchałem tych państwa opinii na temat WPI. Ja powiem szczerze, mam troszkę inne, odmienne zdanie co do państwa, bo może i z pozycji radnego troszkę jestem zdziwiony, bo kończy się kadencja, a my
nie zmieniliśmy tego w UPI przez 4 lata, kiedy mogliśmy to zrobić, a dzisiaj kończymy kadencję i rozmawiamy o tym, że mamy na ponad 100 milionów oczekiwań. Tylko to jest nasz punkt widzenia. Popatrzmy na to, jak wygląda to z punktu widzenia mieszkańców, wnioskodawców, sołtysów, gmin, włodarzy, burmistrzów, radnych itd. To, co było wspomniane, bez tego dokumentu, pomijając jego formę, czy się z tym zgadzamy, czy nie, aplikowanie czasami o środki zewnętrzne jest utrudnione, wręcz niemożliwe. Dwa. Ja osobiście uważam, że ten dokument dobrze, że jest i Państwo mówią, wybierzmy, my i tak wybieramy rocznie, Państwo mówiliście, wybierzmy 4 inwestycje w roku, no to by było świetnie, gdybyśmy mając, przecież wszyscy Państwo to znacie, budżet, mieli te możliwości, żeby robić 4 inwestycje w roku. To jest program, który z założenia nie może zawierać tych dat, ponieważ sami Państwo wiecie, reagujemy często na ogłaszane konkursy. Pani radna pytała, że nie ma tutaj podanych programów pomocowych, bo ich po prostu w Polsce nie ma. Mamy program przebudowy drugi, tutaj składam wniosek formalny, aby jest pan dyrektor na sali, poprawić skrót NPPDL, czyli Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który jest nieaktualny, na PRGIPID, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Tak naprawdę jest to jedyny program w Polsce, z którego możemy korzystać co roku. Mamy małe środki z tak zwanego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który jest u marszałka, ale są to kwoty rzędu od 15, powiedzmy, do 100 tysięcy chyba najwięcej otrzymaliśmy, więc do wielomilionowych inwestycji jest kropla w morzu. Oprócz tego jest jeszcze RPO, to jest na pierwszym, w pierwszych miejscach rzadko pokazane i później tego nie powielamy, bo wiemy, że tak naprawdę możemy aplikować do RPO z jedną drogą, to jest droga w Żółwiej Błoci, gdzie marszałek, zarząd województwa przyznał nam środki kilka lat temu i próbujemy to teraz uruchamiać i więcej w RPO dróg nie ma. Do Fogry występujemy tam, gdzie jest dojazd do pól, gdzie możemy naszą inwestycję zaplanowaną w jakiś sposób z tym Fogrem połączyć, a Schetynówkę złożyliśmy i czekamy teraz na odpowiedź. Nie ma więcej programów. Więc ja osobiście chciałbym, żeby ten w takiej formule, gdybym mógł jako przewodniczący zarządu, wpisałbym wszędzie daty, wiedząc, że mam w budżecie odzwierciedlenie na to. Ale wiem, jak jest. I wolę, żeby ten program nawet w takiej formule, ale był, żebyśmy z jednej strony ci wnioskodawcy, którzy czasami, jak przypomnę, to nasze szczęsne strzelebo. Nie było tyle lat pieniędzy, aż marszałek powiedział, słuchajcie, za 2 miesiące będzie zamknięcie konkursu, kto jest gotowy, ten bierze pieniądze. I gdyby nie było takiego strzelewa, to też by nam się ta lampka nie zapaliła, bo byśmy nie wiedzieli o tych potrzebach. Wybieraliśmy akurat drogę, która w ciągu 2 miesięcy mogła mieć zrobioną dokumentację, gdzie nie było żadnych kolizji geodezyjnych i się udało. Gdyby to była droga w każdej innej gminie i też byłoby zapewnienie wydziału, że możemy to robić, byśmy też tam w tym kierunku szli. Ale zaczęliśmy, proszę Państwa, wtedy, myśląc o tym, co wybieramy, od rangi WPI. Więc czasami to wraca do nas, że waga policzona, i zgadzam się z Państwem, że to powinno być przeszacowane. Tylko te szacunki czasami nam się zmieniają w ciągu 3 miesięcy o 300% do przodu. My nie zdążymy zareagować w WPI na zmianę, bo nawet w momencie, gdy my uchwalamy, może okazać się, że to, co jest oszacowane w marcu, dzisiaj już jest kompletnie nieaktualne i nawet cała procedura nie pozwoli nam dokonać tych wszystkich zmian. Więc ja stoję, kończąc już swoją wypowiedź, jako radny, jako członek zarządu, uważam, że taki dokument, pomimo tego, iż jest mało realny do zrealizowania w najbliższych 10 latach, to wiele sytuacji pokazało, że dobrze, że on jest, a daty wpisujemy do budżetu na każdy rok, kiedy podejmujemy jako zarząd, a później Państwo jako rada, i miejmy nadzieję, że tak będzie też w następnych latach, według możliwości budżetowych decyzje, co wtedy realizujemy, ale przynajmniej wiemy, jakie mamy zdefiniowane potrzeby. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu staroście. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zająć głos? Pan radny Kazimierz Łębas, proszę bardzo, daję panu głos.
Panie przewodniczący, ja jeszcze 2 zdania. Skoro pan starosta uważa, że to jest tak ważny dokument, to niechby on był, jakbym to powiedział, realny albo rzetelny. Ja tak popatrzyłem na te moje słynne kulice, o które się tyle lat się tam dopominam. Pozycja 8 w zadaniach drogowych. uaktualniona była, myślę, jest kwota wykonania zadania, bo 1 700 000. Jest napisane, że dokumentacja w trakcie opracowania, aczkolwiek ta dokumentacja już miała być zrobiona, więc nie wiem, czy jest w trakcie opracowywania, czy tego, ale chodzi mi tak. Bilans tej inwestycji. 25% rozumie powiat, 50% gmina i na resztę nie ma środków w tym dokumencie, prawda? Także rozumiem, że ta inwestycja, ja wiem, co miał piszący na myśli, bo wiem, jaki jest wniosek, natomiast wiecie Państwo, patrząc tu, skoro my powiedzieliśmy mieszkańcom Kulic, że na pewno w przyszłym roku, jak Pan Starosta zapewnił, będzie realizowana ta inwestycja, to ja uważam, że ta waga 100%, która jest w większości tych inwestycji, powinna być w jakiś sposób uwzględniona, bo dzisiaj tak nie wiemy, czy ta inwestycja będzie faktycznie, tak jak Pan Starosta powiedział, realizowana, miała być w tym roku rozpoczęta, no ze względu na zgląd czy podwyższenie inwestycji, no przesunęliśmy ją tak jakby na przyszły rok, ale z tego dokumentu wcale nie wynika, że ona może być w przyszłym roku realizowana. Także też ten dokument taki, żeby był realny, żebyśmy pokazali, że te inwestycje, na te inwestycje stawiamy, prawda? Na przykład w 2018. Dlatego ja już nie chciałem powtarzać, ale na komisji mówiliśmy, że zostawienie pustych miejsc w okresie 2018-2022 właściwie do niczego nas nie przybliża, bo możemy mówić, a zaplanowaliśmy na 2022 rok, a nie na 2018. I to tak nam się troszeczkę teraz to no, miesza. My nie wiemy, mając ten dokument w ręce, to tak naprawdę to nie wiemy, co my mamy mówić swoim wyborcom, w którym miejscu jesteśmy. A ten dokument, tak jak Pan powiedział, jeżeli ma być nam przydatny, no to powinien nam coś mówić więcej niż tylko to jest wpisane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Starosto, oddaję Panu głos.
Panie Radny, Wysoka Rado, zgadzam się z tym, że powinno to być wszystko jak najbardziej aktualne, ale tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie czasami, i po to jest dzisiejsza też dyskusja, po to jest Pan Dyrektor na sali, by można było ten dokument, który trafi na strony internetowe do publicznej wiadomości, aby był poprawiony w sposób jak najbardziej aktualny. Przypomnę Państwu, że zgodnie z założeniami WPI składamy te dokumenty, wnioskodawcy składają bodajże do końca czerwca, chociaż one takie mogą wpływać cały czas, ale tak jest kalendarz działań. Ja pamiętam, że w lipcu były spotkania zespołu, na które no, z różną frekwencją jednak udało nam się uzyskać kworum i przeanalizowaliśmy wszystkie wnioski, więc ta waga najczęściej wynika wzrost wagi z uzyskanego dofinansowania, bo tam jest też najwięcej punktów w założeniach WPI. Dokonaliśmy tej oceny, to trafiło do wydziału, trafiło to pod komisję i na zarząd i w danym momencie, gdy my dzisiaj wiemy, tu akurat jest błąd w punkcie 8, też mam zapisane jakby tutaj swoją notatkę, składając do tak zwanej schetynówki, bo mówiąc tym skrótem, wszyscy wiemy, o co chodzi. Jak wcześniej wspomniałem, tutaj też trzeba będzie zmienić nie Narodowy Program Przebudowy, tylko ten PRG i tak dalej, bo jest nowa nazwa programu. Założenie było takie, że 50% jest z zewnątrz, a 50% pozostałej kwoty dzielimy na pół, po 25 z gminą, zgodnie ze złożoną deklaracją ze strony burmistrza. I tu oczywiście trzeba to uaktualnić. Dokumentacja w trakcie opracowywania, no w lipcu, kiedy my to analizowaliśmy, była. Dzisiaj, kiedy dokument trafia pod obrady Rady, dokumentacja jest zakończona, bo bez tego nie byłoby wydanej decyzji pozwolenia na budowę i nie byłoby wniosku wojewody o dofinansowanie, więc też to by trzeba było poprawić. Jeżeli chodzi o kwotę jakby bazujemy na kwocie, którą zakładaliśmy. Ona wiemy dzisiaj, że jest troszkę wyższa. Jest ponad chyba 1 800 000 zł wynikająca z kosztorysu, co nie świadczy wcale o tym, że w przetargu nie wyjdą 3 miliony. I Pan Radny mówi, że ja obiecuję, no staram się wywiązywać ze swoich obietnic, natomiast wpływu na rynek nie mam, stąd też nie ruszyliśmy w tym roku, nie ze względu na brak dokumentacji, ale ze względu na brak środków, no bo nikt nie zakładał, że zrobi się to około 2 milionów, gdzie wcześniej były założenia około 900 tysięcy. No i czasami jest tak, że jak Państwo, no ja rozumiem, że nie wiadomo, co odpowiadać mieszkańcom,
i z takimi dokumentami może być problem, bo one nie będą do końca aktualne, ale myślę, że jak będziemy takie spotkanie robić wspólnie, to ja będę miał więcej informacji na bieżąco i pomogę odpowiadać mieszkańcom, by to było w miarę realne.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zająć głos? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie. Na obecnych 17 radnych 16 jest za, 1 się wstrzymał, projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Jest to projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, warunku dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawniających do udzielenia tych ulg. Do tematu prowadzi nas skarbnik powiatu, pan Zbigniew Mazur. Proszę bardzo, panie skarbniku, oddaję panu głos.
Szanowni radni, na początku roku taką uchwałę już przyjęliśmy, ale z uwagi na to, że RIO miało wątpliwości, czy jest to program związany z udzielaniem pomocy de minimis, bo o takim musimy wspomnieć, bo takie regulacje istnieją, wysłaliśmy projekt tej uchwały do dwóch instytucji, do UOKiK-u i do Ministerstwa Rolnictwa. Uwag merytorycznych nie wniesiono, jednak poproszono o naniesienie poprawek dotyczących umieszczenia przepisów unijnych, które decydują o tym, że i ministerstwo, i UOKiK ma prawo opiniowania, jak również są tam rozwiązania dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jak również w pozostałych obszarach. Te zmiany zostały naniesione i prosiłbym o uchwalenie tak, żebyśmy byli pewni, że żadna instytucja już nie będzie miała wątpliwości, że nasza uchwała jest zgodna z przepisami prawa. Przy czym, tak jak mówię, ja zwracam uwagę, merytorycznie zmian nie wniesiono, wszystkie nasze rozwiązania jako ujednolicone w całym postępowaniu, tam gdzie mamy do czynienia z ulgami, będzie w jednej uchwale, co jest, no myślę, ewenementem w tej chwili, bo większość ma dwie lub trzy uchwały w różnych obszarach, większość jednostek, bo tak wydawało im się łatwiej. Ja uważam, że wprowadza to troszeczkę mętlik, bo czasami nie ta uchwała wpada w rękę komuś, kto nie bardzo chce się przyłożyć do tego, żeby właściwie zinterpretować, z jaką ulgą ma do czynienia. Dlatego prosiłbym o przyjęcie tej uchwały w jednolitym kształcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poczekamy na opinię poszczególnych komisji. Komisja do spraw oświatowych, pan przewodniczący Sylwester Górzny. Proszę, o, proszę, źle zrobiłem. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Po komentarzach i wyjaśnieniach pana skarbnika nie mieliśmy tu zastrzeżeń, jednogłośnie, jednomyślnie, żeśmy zaakceptowali ten projekt.
Dziękuję bardzo. Pani Lucja Kotwicka w imieniu dwóch komisji. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Dziękuję. Także pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Ja się wykreślę. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa chciałby zająć głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad punktem 10. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu udzielania ulg? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Wszyscy oddali głos. Na obecnych 17 za jest 16 i jeden radny nie głosujący. Projekt uchwały został przyjęty.
Przystępujemy do realizacji punktu 11. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na lata 2018 i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok. Proszę bardzo, do tematu prowadzi nas skarbnik powiatu, pan Zbigniew Mazur. Panie skarbniku, oddaję panu głos. Proszę.
Panie przewodniczący, szanowni radni, ten projekt był omawiany na komisjach. Tutaj jedyną największą zmianą to jest zastąpienie dochodów z RPO przychodami w związku ze zmianą harmonogramu i realiami związanymi z pozyskiwaniem środków z RPO i rozpatrywaniem wniosków o płatność. Prosiłbym o przyjęcie tej uchwały ze względów porządkowych i jeżeli byłyby dodatkowe pytania, to proszę. Jednocześnie przepraszam za termin dostarczenia. Wynika to ze zdarzenia losowego, które dotknęło pracownika opracowującego tą uchwałę. Postaramy się na przyszłość uniknąć takich opóźnień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, poszczególne komisje. Komisja do spraw społecznych. Proszę bardzo, pan radny Górzny, przewodniczący komisji.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ten projekt uchwały został nam dostarczony w trakcie obrad naszej komisji, ale ufając merytorycznym wyjaśnieniem pana skarbnika, jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy.
Dziękuję bardzo. Pani Łucja Kotwicka w imieniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej. Oddaję pani głos. Proszę.
Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego. Zgłosił się radny Kazimierz Lembas. Proszę bardzo, panie radny, oddaję panu głos. Proszę.
Powtórzę to, co powiedziałem na komisji, że jak punkt pierwszy uzasadnienia do uchwały jest dla mnie zrozumiany, tak z zaniepokojeniem przyjąłem informację, że zmniejszamy dochody o te 685 tysięcy złotych z tytułu jakby przeniesienia tych dochodów na następny rok. Wiąże się to z tym, że jeżeli zmniejszamy dochody, to przyjdzie nam w jakiejś kolejności zmniejszyć również wydatki, bo nie wiem, czy zostały już te wydatki, jakby to było, że zaczęliśmy realizować. No więc to jest taka jedyna rzecz, która ewentualnie w tej uchwale wymagałoby, żeby o niej powiedzieć, że część dochodów, które planowaliśmy do uzyskania w tym roku ze względu na harmonogram, zresztą pan skarbnik mi na komisji wyjaśnił, przenosimy do realizacji tak jakby na przyszły rok. I tylko na to chciałem zwrócić uwagę.
Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś chciałby zająć głos? Czy pan skarbnik chciałby się odnieść? Nie. Jeżeli nie ma więcej głosów dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Na obecnych 17 radnych. 17 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 12. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2018-2031. Proszę bardzo, do tematu prowadzi pan skarbnik powiatu Zbigniew Mazur. Panie skarbniku, oddaję panu głos. Proszę.
Oczywiście konsekwencją zmiany budżetu, dokonującej zmiany wysokości deficytu, jest konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej. No i oczywiście ten element, o którym wspominał i pan Kazimierz już dzisiaj i ja, konieczność zmiany harmonogramu, realizacji zadania, kontrakt samorządowy w ZSP w Nowogardzie, przesunięcie dochodów i finansowania tymi dochodami wydatków na przyszły rok, a finansowanie wydatków tegorocznych przychodami z oszczędności z lat poprzednich. W związku z tym nie ma konieczności dokonywania zmiany wysokości wydatków. Oczywiście tam jest drobna korekta o 37 tysięcy, o której pan Kazimierz wspomniał, że ten harmonogram przewiduje zwiększenie wydatków w tym roku o tą kwotę. To wynika z postępu pracy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o opinię poszczególnych komisji. Komisja do Spraw Obywatelskich. Pan Sylwester Górzny, przewodniczący komisji, oddaję pan głos.
Dziękuję. Ponieważ jest to kontynuacja poprzedniej uchwały, nie mieliśmy zastrzeżeń, a zaakceptowaliśmy pozytywnie ten projekt.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca komisji, pani Lucja Kotwicka, oddaję pani głos.
Dziękuję również, ponieważ jest to konsekwencja, w związku z tym przyjęliśmy pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu? Proszę o naciśnięcie guzika, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie wyników. Na obecnych 17 radnych, 17 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji wniesionych spraw. Pierwszy to jest punkt 13, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 9. Skargę mówi pan radny Paweł Gulbinowicz, przewodniczący komisji rewizyjnej. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Wszystkie trzy skargi są ze sobą połączone i generalnie skierował je jeden z mieszkańców Nowogardu i wszystkie są na starostę Golonioskiego. Jeżeli chodzi o skargę numer 9, czyli ten punkt 13, to ona jest z 22 czerwca 2018 roku adresowana do Rady Powiatu i w tej skardze skarżący kwestionuje, zarzuca, jakoby starosta nie przekazał Radzie Powiatu w Goleniowie trzech pism, które zatytułował Informacja, które skarżący złożył 6 czerwca. Ja te akurat informacje omówię przy skardze numer 10. No to tutaj trudno zarzucić staroście, że on ich nie przekazał, skoro my to rozpoznamy w skardze numer 10. Nie przyjęliśmy tego jako ponaglenie w rozumieniu KPA. Nie dostrzegliśmy tam żadnego zarzutu dotyczącego przewlekłości tego konkretnego postępowania administracyjnego i naszym zdaniem skarga jest bezzasadna i podjęcie takiej uchwały rekomendujemy Wysokiej Radzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 9? Proszę bardzo o podniesienie ręki i głosowanie. Dziękuję bardzo. Na obecnych 16 radnych, 13 radnych jest za przyjęciem uchwały, 3 wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 10. Prowadzi nas do tematu przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Paweł Gulbinowicz. Oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, skarga z punktu 14 jest kontynuacją działań skarżącego z poprzedniej skargi. 13 lipca 2018 roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazał do Starostwa Powiatowego w Goleniowie trzy podania zatytułowane informacja, czyli te, o których mówiłem w poprzednim punkcie, które wniósł mieszkaniec Nowogardu w zakresie, w jakim ocenie tego organu podlegają one rozpoznaniu przez Radę Powiatu w Goleniowie jako skarga na starostę goleniowskiego. Krótko mówiąc, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor stwierdził, że jest niewłaściwy i to Rada Powiatu ma tę skargę rozpoznać. Istotą skargi są zarzuty co do sposobu prowadzenia przez starostę postępowania w określonej sprawie. Przede wszystkim padają tutaj zarzuty przewlekłości postępowania oraz nieuwzględniania wniosków o wyłączenie konkretnych osób, które w tym postępowaniu były składane. To postępowanie zostało zakończone decyzją ostateczną. Uwzględniając brzmienie artykułu 235 KPA, trzeba wskazać, że w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności albo jej uchylenia lub zmiany. Tak więc organ właściwy do rozpoznania skargi powinien ją przekazać taką sprawę staroście, względnie organowi wyższego stopnia. Skarga trafiła ostatecznie do nas, bo organ wyższego stopnia, czyli ten zachodniopomorski inspektor, uznał się niewłaściwy. I tutaj kluczowe jest to, że przekazał nam tą skargę, jakoby żebyśmy my byli właściwi i my mamy ją rozpoznać. Więc my, chcąc nie chcąc, tę skargę rozpoznaliśmy. Zbadaliśmy sprawę, uzyskaliśmy stanowisko organu, w którym przedstawiono całościowy przebieg postępowania. Z tego wynika, że wszystkie terminy w tej sprawie, w tym postępowaniu administracyjnym, a także jego zakończenie decyzją ostateczną, nie stwierdziliśmy tam żadnych uchybień. Mało tego, naszym zdaniem te wszystkie zarzuty mają bardzo ogólnikowy charakter i tak naprawdę akcent położony jest na to, że po prostu efekt decyzji nie jest zbieżny z żądaniami wnioskodawcy, że nie ma wyłączeń osób, które wnioskodawca chciałby z tego postępowania wyłączyć. Zarzuca także zbyt długie załatwianie tej sprawy. Natomiast w żaden sposób one nie są poparte żadnymi dowodami. Z dokumentów, które nam przedstawiono, wynika, że tutaj nie dostrzegliśmy jakichkolwiek uchybień, jeżeli chodzi o to konkretne postępowanie administracyjne. I naszym zdaniem, i takie też podjęcie uchwały w brzmieniu, że skarga jest bezzasadna, rekomendujemy do podjęcia Wysokiej Radzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 10? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie guzika. Proszę bardzo o odczytanie wyników. Na obecnych 16 radnych, 12 radnych jest za, 4 się wstrzymało, projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 15. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 11. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Paweł Gulbinowicz. Oddaję panu głos.
Dziękuję. W skardze numer 9, rozpatrujemy skargę numer 9, natomiast żeby zachować ciąg pewien chronologiczny i może żeby było łatwiej tutaj
podsumowania naszej komisji też śledzić, no to w skardze numer 9 skarga była z 22 czerwca. W skardze numer 10 mamy przekazanie z 13 lipca przez zachodniopomorskiego wojewódzkiego inspektora tej skargi. No i 23 lipca wpływa kolejna skarga, właściwie tożsama ze skargą numer 9, że znowu skarżący kwestionuje, że no nie przekazaliśmy tych pism jako informacja, o których rozmawialiśmy rozpatrując skargę numer 10. Więc to właściwie jest to samo, drugi raz powtórzone, żadnych nowych elementów w tej skardze nie było i analogicznie bardzo jak w skardze numer 9 rekomendujemy podjęcie uchwały, że skarga jest bezzasadna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 11? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie guzika. Dziękuję. Na obecnych 16 radnych, 12 radnych jest za, 4 się wstrzymało. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Chciałem przypomnieć, że to jest to pokłosie, żebyśmy na sesji dowiadywali się, jaki jest stan. Panie prezesie, bardzo proszę. Starosta Tomasz Kolinicz prowadzi nas do tematu. Panie starosto, oddaję panu głos, proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado, już zdążyłem się zalogować. Tak jak powiedział pan przewodniczący, wynika to z prośb składanych przez państwa, aby na każdą sesję był przygotowany materiał na temat bieżącej sytuacji w szpitalu powiatowym w Goleniowie. Jest pan prezes, myślę, że można by teraz podjąć dyskusję i ewentualnie zadawać pytania panu prezesowi do materiału, który został państwu przesłany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, komisje miały informacje, też zajęły swoje stanowiska. To bardzo proszę się zgłaszać, przewodniczący komisji. Proszę bardzo, pan Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji do Spraw Społecznych i Oświaty. Oddaję panu głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście z zainteresowaniem, zaciekawieniem przeanalizowaliśmy te materiały nam przedstawione. Wysłuchaliśmy relacji, komentarzy pana prezesa i pana dyrektora. Były z naszej strony pytania, były odpowiedzi ze strony zarządzających spółką. No nie będę ukrywał, że dosyć pozytywnie żeśmy ten materiał akceptowali, analizując go. Po raz pierwszy są przedstawione wnioski odnośnie przyszłości tej placówki. O zadłużeniu była mowa. No w podsumowaniu naszej dyskusji życzyliśmy prowadzącym tą spółkę powodzenia w osiągnięciu wyznaczonych celów. No to są rzeczy, które przedstawione w tym materiale, które akceptujemy w całej rozciągłości. I pozytywnie żeśmy to zaakceptowali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej głos zabierze przewodnicząca komisji, pani radna Lucja Kotwicka. Oddaję pani głos.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Podobnie wyglądała praca na naszych komisjach. Pan prezes bardzo dokładnie tutaj przedstawiał sytuację, dokładnie omówił, mówił o swoich celach, o założeniach. Oczywiście materiał był dość obszerny. Była możliwość zadawania pytań. Natomiast no, wynik finansowy wiadomo, że nas nie zadowala, ale sama informacja została zaopiniowana pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Proszę, przystąpimy do dyskusji w tym punkcie. Jest pan prezes i później proszę. Proszę bardzo, jesteśmy w punkcie informacja prezesa. Czy ktoś z radnych chciałby się dowiedzieć więcej? Zgłosiła się pani radna Teresa Chodyko. Pani radna, oddaję pani głos. Proszę.
Dziękuję uprzejmie. panie przewodniczący, szanowni radni, dotarła do mnie informacja z zewnątrz, z miasta, że w spółce naszej szpitalnej w Goleniowie źle się dzieje, ponieważ jest zła atmosfera, panuje wśród pracowników strach przed zwalnianiem i są pracownicy zastraszani. Główne zarzuty są, zarzuty są adresowane do pana Piotra Rucińskiego i również pana prezesa Tomasza Sroki. Może tutaj pokrótce wymienię, o co chodzi. Tutaj między innymi zarzuca się panu Piotrowi Rucińskiemu, że w lipcu 2017 roku po półrocznej pracy szpitala w wyniku nieudolnych negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia w Szczecinie wynegocjował tylko kwotę 200 tysięcy zamiast 600 tysięcy z tak zwanych nadlimitów za wykonanie świadczeń medycznych. Następnie poprzez brak wiedzy i błędne rozumowanie działania szpitala wynegocjował słaby kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który teraz szpital będzie realizował przez dalsze 5 lat. Następnie przez swoje nieudolne, również tak wreszcie podkreślone, nieudolne zarządzanie stracił wszystkich szpital, dzierżawców lokali w szpitalu, czyli te lokale, które były wynajmowane, wydzierżawione, teraz stoją i pustoszeją. Następnie w szpitalu zatrudniane są osoby, teraz z kolei są takie uwagi, zarzuty może pod adresem pana starosty Kulinicza, że w szpitalu zatrudnione są osoby polecane przez pana starostę. Pracuje kuzynka pana Kulinicza. W statystyce pracuje również córka znajomej z Wydziału Nieruchomości. W kadrach również pracuje osoba, żona pana Siwego, tak to jest napisane. I tak wygląda sytuacja, że zatrudniani są osoby właśnie tutaj z polecenia. Poza tym pan Piotr Rusiński sprawuje funkcję jako dyrektor wykonawczy i chcielibyśmy wiedzieć, jakie obowiązki posiada pan dyrektor wykonawczy, w ogóle czym się zajmuje, zakres obowiązków. Bo do tej pory to chyba nie było nas, nie poinformowani jesteśmy. Następnie zostały zwolnione, ale to już pan, dwie osoby, które długoletni pracownicy szpitala, ale już na komisji naszej społecznej pan prezes Sroka odniósł się do tych zwolnień i nam wytłumaczył, dlaczego to było w ten sposób, te osoby były zwolnione. Proszę odnieść się do tych zarzutów. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Górzny, proszę bardzo, oddaję pan głos.
Tylko woli wyjaśnienia. Te dane, te fakty, o których wspomniała koleżanka, członkini naszej komisji, no dopiero teraz są nam znane. O nich na komisji nie mieliśmy wiedzy, nie było na ten temat rozmów. To woli wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jesteśmy przy dyskusji w tym punkcie. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zająć głos pana? Proszę bardzo, oddaję pani głos. Pani Teresa Chodyko.
Chciałam się odnieść tutaj do wypowiedzi pana przewodniczącego, że ja otrzymałam te informacje niedawno przez sesję. Dziękuję. Po komisjach, tak. Po komisjach, dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Tomasz Kulinicz, starosta Goleniowski. Proszę bardzo, pani starosto, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Tomaszów jest więcej na sali i od słowa Tomasza widzę, że pan prezes też chciał zabrać głos.
Odniosę się, pani radna, ale nie do zarzutów, bo widzę, że pani chciałaby tu sobie zrobić komisję śledczą na temat tego, co się dzieje w szpitalu, ale dziwi mnie to, że, no bo tak jak pani powiedziała, ktoś chyba pani napisał te zarzuty. No takie otrzymała pani informacje zasięgnięte z miasta. Kiedyś bywały w sprawozdaniach zasięgnięte na korytarzu szpitala. Tak to jakoś chyba działa, że przy akcji wyborczej tworzy się pewnego rodzaju mity i fikcje, bym było o czym mówić. Ja bym wolał, żeby pani skupiła się na tym, jak szpital faktycznie funkcjonuje, jak mu pomóc, a nie jak szukać afer tam, gdzie ich nie ma. Szanowni Państwo, moja kuzynka nie pracuje w szpitalu, więc te pomówienia pani radna, to też trzeba uważać, bo to działa również w drugą stronę. W szpitalu pracuje wiele córek moich znajomych, więc nie wiem, jeżeli nawet pani mówi o kimś konkretnym, to też mówię, trzeba uważać. Co do żony pana Andrzeja, to nie wiem, czy pan Andrzej będzie chciał się wypowiedzieć, bo została zatrudniona przez poprzednią, jeszcze poprzednią panią prezes. Jeżeli chodzi o osoby zatrudniane, to myślę, że z każdej opcji politycznej moglibyśmy poszukać przedstawicieli w szpitalu, ale nie wiem, dlaczego pani skupiła się akurat na szpitalu, bo przecież mamy jeszcze tyle jednostek w powiecie, że każdy ze swoich barw znajdzie tam przedstawicieli, również pewnie i z Prawa i Sprawiedliwości, które pani prezentuje. Więc myślę, że nie ma co tutaj bić piany. To jest dla mnie populistyczne wystąpienie wyborcze. Niech się prezes odniesie do tego, bo to jest tylko i wyłącznie w jego kompetencjach podejmowanie decyzji, kogo zatrudnia, a tym bardziej kogo przejął w ramach obowiązków, kiedy został prezesem szpitala i osoby zostały zatrudnione przez poprzednich prezesów, których dzisiaj już nie ma. Ja tyle, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Panie prezesie, bardzo prosimy. Nie, prezes teraz odpowiada. Pani już dwa razy miała głos i na razie się wstrzymujemy. Proszę bardzo, panie prezesie. Później pani udzielę głosu. Proszę bardzo,
panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odnosząc się do słów pani radnej, odpowiem tak, że z tego co wiem, ani ja, ani pan dyrektor Uciński tutaj przywołany nie zatrudniał żadnych z tych osób. Więc nie jestem w stanie się odnieść do tego, co powiedziała pani. Te osoby są zastane, pracują, realizują swoje zadania, posiadają swoje kompetencje, posiadają swój zakres obowiązków, są rozliczane z tych zadań i tyle mogę się odnieść do tego tematu. Co do tematu związanego z nieudolnością obecnego dyrektora Rucińskiego, wcześniej wiceprezesa i osoby pełniącej funkcji prezesa, odpowiem w ten sposób. Moja działalność w tej chwili nie polega na tym, ażebym wracał do czasów zamierzchłych i drąży to, czy coś było zrobione źle, czy dobrze. Szkoda mi na tę chwilę czasu. Ja się skupiam na tym, co mam w tej chwili, jakie zadanie mam do zrealizowania i jakie cele przede mną stoją. Te cele myślę, że dosyć jasno sprecyzowałem podczas naszych tutaj już kilkukrotnych spotkań. Więc do tego się też nie mogę odnieść. Czy te kontrakty były dobrze wynegocjowane, czy źle? Myślę, że pan dyrektor Lembas też może powiedzieć, jak wygląda proces kontraktacji z NFZ-em i czy są możliwości negocjacyjne, czy tych możliwości nie ma i tak naprawdę w jakim procencie możliwości negocjacyjnych się poruszamy w tymże obszarze. Co do atmosfery szpitala, tu jestem absolutnie zdziwiony, dlatego że co to znaczy, że jest zła atmosfera w szpitalu, kto to powiedział, dlaczego to powiedział, ja nie znam tych intencji. Ja też mogę wyjść w tej chwili na ulicę i powiedzieć, że w szpitalu dzieje się znakomicie, super atmosfera, wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci i możemy polemizować na ten temat, więc pozwoli pani radna, że ja nie będę w tę retorykę wchodził, ponieważ to niczemu nie służy. Ja wiem, co zrobiłem na chwilę obecną. Przedstawiłem to na komisjach. Wiem, jakie są najbliższe prognozy. Jestem świadom zagrożeń, które płyną z działalnością szpitala w takim zakresie, jak jest. Przedstawiłem państwu też informacje na temat tego, jak funkcjonuje szpital w Goleniowie, ale też na tle innych szpitali powiatowych w całej Polsce, bo to nie można działać tak w sposób oderwany od sytuacji ogólnie w systemie. I tyle, co się mogę do tego odnieść, pani radna. Wytłumaczyłem, jeżeli chodzi o kwestie zwolnień, są w każdej firmie i rolą każdego dobrego menadżera. Nie jest tylko zatrudnianie, a wręcz i obowiązek jest też dziękowanie ludziom za pracę. Pani nazwała to zwalnianiem. Ja zawsze ludziom dziękuję za pracę, bo każdemu człowiekowi, który wykonuje określoną pracę, należy się pełen szacunek i podziękowanie za to, co zrobił.
wszystko, panie prezesie?
Myślę, że tak.
Dziękuję bardzo. Pani Teresa Chodyko, proszę bardzo, oddzielam pani głos. Proszę.
Dziękuję. Ja bym się chciała odnieść do wypowiedzi pana starosty Kulinicza, że to nie jest akcja wyborcza, nie jakieś tam, prawda, w tym stylu, co pan tu zasugerował, tylko po prostu otrzymałam taką informację i chciałam się dowiedzieć prawdy, prawda, przedstawić osobom, które są odpowiedzialne u źródła, tak, i dowiedzieć się, jaka jest rzeczywistość, tak, nic więcej. No, to nie jest żadna akcja wyborcza.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan radny Kazimierz Lembas. Oddaję panu głos, panie radny.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nie będę tutaj stawał w obronie Gdańskiego Szpitala, bo nie taka moja rola. Natomiast chciałbym powiedzieć, proszę państwa, że dyrektorzy szpitali tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na wysokość otrzymywanego ryczałtu. Ryczałt możemy podpisać ten, który nam się proponuje, albo zrezygnować w ogóle z ryczałtu, co by było katastrofą dla każdego z szpitali. Ryczałty dostajemy przynajmniej o 15-20% zaniżone w stosunku do potrzeb. Czeka nas kolejna batalia o ryczałty już 9 i 10 października. Mamy, mija trzeci miesiąc drugiego półrocza, a my, proszę państwa, nie mamy podpisanych umów na drugie półrocze bieżącego roku w zakresie finansowania. I tak naprawdę nikt z nas nie wie, w jakiej wysokości nam ten ryczałt się zaproponujemy. Także tu chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, w całym województwie, ja myślę, że w całej Polsce ryczałt to jest wielka niewiadoma. Jest algorytm, jest wzór, jak się ten ryczałt wylicza, ale tak naprawdę my nie mamy na to naprawdę żadnego wpływu, więc ja bym chciał tu uczciwie powiedzieć, że ani pan prezes, ani poprzednio pan Piotr, ani ja naprawdę nie wiemy, co nam zaproponują. Jedziemy z duszą na ramieniu na spotkanie z dyrektorem funduszu i proszę mi wierzyć, to co nam zaproponuje, to my i tak podpiszemy. A że to będzie dużo, dużo mniej niż nasze oczekiwania, to proszę wierzyć, że tak jest, ponieważ no z informacji, jakie już posiadamy, większość środków na obiecane podwyżki, na które nie ma pokrycia, wprowadzą nam do ryczałtu, bo wiedzą, że podwyższono kwotę ryczałtu, ale tak de facto to będzie znowu ta sama kwota, albo może mniej, ponieważ będziemy z tego musieli wypłacić różnice, które minister zdrowia podpisał z grupami, powiedzmy, osób zatrudnionych w służbie zdrowia i tych pieniędzy na pewno będzie mniej. Ja potwierdzam, że sytuacja finansowa szpitali, zwłaszcza powiatowych, jest zła. Ostatnio rozmawiałem z wicemarszałkiem, że powiedział, że niestety zaczyna się to samo dziać w szpitalach marszałkowskich, z których większość też już zaczyna mieć straty. Więc niedofinansowanie w służbie zdrowia jest na pewno duże i proszę państwa, musimy być przygotowani, że do szpitali będzie trzeba dopłacać naprawdę duże pieniądze. To tyle w uzupełnieniu, panie przewodniczący. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, dziękuję panu bardzo. Myślę, że już nie ma odwrotu. Wykorzystała pani już 4 razy pani mówiła, 2 razy się powinno mówić. Proszę bardzo, pani Chodyko.
Dziękuję uprzejmie.
Proszę.
Dziękuję. Ja absolutnie, jeżeli finanse tutaj wszystko jest w porządku, znaczy zgodnie z procedurami, ale nie mam na myśli astrologii finansowej, tylko stosunki międzyludzkie, prawda, żeby było w szpitalu, żeby miło się pracowało, było przyjemnie, żeby nie było jakiejś atmosfery zastraszania, bo ludzie się boją rozmawiać. Nawet sama kiedyś byłam w szpitalu, na terenie szpitala, miałam zupełnie prywatną sprawę i osoby, pracownicy administracji mówią, nie możemy z panią rozmawiać, co chce zobaczyć, to jeszcze nas zwolnią. Mówię, no przepraszam bardzo, tak nie może być. Panie prezesie, naprawdę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, no nic tu dodać. Każdy chciałby pracować cicho, spokojnie, dużo zarabiać. Od 7 do 15, ale takie są określić. Czy pan Gulbinowicz chciałby coś podać w temacie zarobków czy czegoś? Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Nie, przy okazji statutu dyskutowaliśmy trochę, czy te interpelacje mają być w formie pisemnej czy ustnej. Proszę zwrócić uwagę, jak sytuacja jest dynamiczna, że informacje zostały powzięte przez radną tuż przed sesją, więc myślę, że ten tryb ustny jest jak najbardziej tutaj dosyć ważny. Dziękuję.
O tym żeśmy już mówili i przegłosowali, panie radny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby z państwa jeszcze zająć głos w tym punkcie? Jeżeli nie, to podziękujemy panu prezesowi i niech... Pani radna Chodyko, mówi pani po raz szósty. Nie, ja nie udałem pani głosu jeszcze. Mówi pani po raz szósty. Niech się pani zdecyduje raz albo dwa razy. Tak jak to mówi statut, a tak to będziemy przeskakiwać cały czas. Proszę bardzo.
Dziękuję, ale panie przewodniczący, chyba można w trakcie, prawda, nasunąć jakieś pytanie, zadać pytanie. Chyba to...
Zgodnie ze statutem radny ma prawo dwa razy.
Dziękuję uprzejmie. A to jeszcze
proszę.
Panie prezesie, bo jeszcze nie otrzymałem informacji, zakres obowiązków pana dyrektora wykonawczego, pana Rucińskiego, bo nie wiem, jaki ma zakres obowiązków, bo jakoś do tej pory nie, chyba nie dowiedzieliśmy się i to wszystko. Dziękuję.
Pani radna, to jakie zakresy obowiązków posiadają poszczególni pracownicy, to jest zewnętrzna sprawa spółki. Ja mogę panią tylko zapewnić, że pan dyrektor Ruciński ma podpisany zakres obowiązku i w tym zakresie obowiązku są wszystkie jego zadania wymienione. Ja nie mogę pani w tej chwili przedstawić, tak jak mówię, to jest zewnętrzna sprawa spółki. To w jaki sposób spółka organizuje sobie pracę i w jaki sposób zadania sobie przydziela, to jest zewnętrzna sprawa spółki i myślę, że nie powinno być przedmiotem dzisiejszej dyskusji w tym zakresie.
Dziękuję bardzo.
Starałem się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafię.
Pani Danuta Faryniarz, proszę bardzo. Proszę, włączony.
Panie przewodniczący, panie prezesie, no, gdybym mogła być dobrym doradcą, to prosiłabym, żeby pan jednak chciał wziąć pod uwagę to, co powiedziała radna Chodyko, ponieważ jest to głos nieodosobniony. Ja już nie chcę dolewać benzyny do ognia. Chcę tkwić w tej atmosferze, jaka się wytworzyła na posiedzeniach komisji, w tej atmosferze, w której pan przekonał nas, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jednak ten wycinek dotyczący spraw kadrowych naprawdę staje się takim problemem w szpitalu. Prosiłabym, bo też po posiedzeniach komisji na ten temat słyszałam, mniej więcej w tym tonie i tak jak to mówiła pani Chodyko, nie chcę do tego wracać. W każdym razie myślę, że warto się zastanowić. Pan powiedział na posiedzeniach komisji, że tu sprawy reorganizacji i redukcji etatów, prawda, to sprawa w dobrym kierunku idzie. Tak też to przyjęliśmy. Ma pan do tego pełne prawo. Bardzo dobrze, że ma pan taką wizję, ale w odczuciu pracowników idzie to nie w tę stronę, w którą powinno i są jak gdyby rozbieżne informacje, mianowicie takie, że w miejsce pracownika zwolnionego, czy tam nie zwolnionego, a takiego, któremu się skończyła umowa, któremu podziękowano, pojawia się inny z klucza nazwanego przez panią radną. Chcę wierzyć, że tak nie jest. Nie chcę, żeby poszło to w eter. Wiem, że panowie, panie prezesie, pan dyrektor wykonawczy, pan przewodniczący Rady Nadzorczej, bardzo dbacie o to, żeby informacje na temat szpitala były jak najbardziej pozytywne, albo żeby najlepiej o szpitalu nie mówić. Ale myślę, że wtedy, kiedy trzeba, że sytuacja tego wymaga, to proszę przyjąć to w dobrej wierze, a nie jako coś, co ma podkopywać pana autorytet, co ma być zgubne dla szpitala, bo to nie o to chodzi. Proszę na zakończenie przyjąć do wiadomości, że ja też od grona pracowników, a więc u źródła, uzyskałam, nie pytając o to, informację o tym,
że jest tak, jak to przedstawiła, może w takim no, wyolbrzymionym zakresie, nie wiem tego, że tak jak to przedstawiła pani radna. Więc zmierzam do tego, że są sprawy, którym pan powinien się bardziej przyjrzeć, bo może jest coś na rzeczy. Tyle chciałam powiedzieć w dobrej wierze i życząc szpitalowi rozwoju i rozwiązania wszystkich problemów, z którymi pan się zmierzył już na początku swojego prezesowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Pani radna, ja odpowiem na to w ten sposób. Ja absolutnie doceniam, że jesteście państwo szczerzy wobec mojej osoby. Myślę, że ja też jestem dosyć transparentnym prezesem i staram się komunikować wszystkie rzeczy. Niestety, szanowni państwo, z mojego doświadczenia, a już blisko 20-letniego doświadczenia jako osoby zarządzającej, zawsze jeżeli przytrafią się sytuacje takie, że ktoś utraci pracę, to pojawiają się pewnego rodzaju niepokoje. My staramy się te niepokoje niwelować. Ja mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, ja nie planuję żadnej restrukturyzacji zatrudnienia. Tak? Ja nie planuję zwolnień grupowych. Nie mam tego w swoich planach i to mówię zupełnie otwarcie tutaj dzisiaj. Te rzeczy, które się zadziały, one się musiały zadziać, ponieważ taka była moja wizja struktury i taką decyzję podjąłem. Jeżeli chodzi pani radna, jeżeli chodzi o zastępowanie ludzi innymi na tym samym stanowisku, prawo mi tego zabrania. Proszę kontrolować. Pracownik, który twierdzi, że tak jest, a już nie ma tej pracy, na pewno uda się w pierwszej kolejności do sądu pracy i powie, że zostało zlikwidowane stanowisko pracy, a na to miejsce jednak to stanowisko pracy funkcjonuje, został zatrudniony ktoś inny. Więc prawo tego mi zabrania, bo każdy proces tak naprawdę w tym zakresie szpital przegra. I tyle, co się mogę odnieść. A obowiązki niektórych pracowników, którym podziękowaliśmy, no muszą być przekazane do innych pracowników, ale nie nowo zatrudnionych.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan starosta Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, daję panu głos.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja bym chciał do pana prezesa się odnieść w kwestii materiału, bo o tym teraz rozmawiamy, który pan prezes do nas złożył, a na komisjach były wątpliwości, między innymi pani radnej Faryniarz, dotyczące ilości aktualnie posiadanych deklaracji w naszym POZ-cie i mam prośbę do pana prezesa, bo nie widzę materiału poprawionego, żeby po prostu albo nam przesłać w formie pisemnej, albo krótko odpowiedzieć, czy po prostu był błąd pisarski, bo tam była mowa też o tym, że wcześniej funkcjonowała stepnica, tutaj wzrosło, powinno spaść, nie było do końca to jasne. Jakby pan prezes mógł krótko nam powiedzieć. I druga sprawa, tak już tylko puentując, na końcu też tego materiału państwo widzą stanowisko Związku Powiatów Polskich. W związku z tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia zarządzany przez, czy prowadzony przez obecny rząd, no niestety daje tyle pieniędzy, ile daje i to jest trochę smutne, że dyskutujemy nad tym, ile brakuje, a nie dyskutujemy nad tym, jak spowodować, by te pieniądze trafiały w odpowiedniej wysokości, byśmy mogli normalnie prowadzić te szpitale. I tu nie mówię o szpitalu, tylko naszym powiatowym w Goleniowie, bo to, co mówił pan radny Lembas, są szpitale trzygminne w Polsce, są szpitale powiatowe, są szpitale wojewódzkie, zaraz wszędzie będzie brakowało pieniędzy. Ja bym prosił, żeby może rządzący wysłuchali głos przynajmniej Związku Powiatów Polskich i dołożyli tyle, ile powinno być tak naprawdę. Pana prezesa bym prosił o krótką informację, jak to w końcu jest z tymi deklaracjami, ile ich mamy na dzień dzisiejszy i czy był wzrost, czy jest spadek względem lipca roku 2017. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Już
proszę bardzo, panie prezesie.
Już odpowiem.
Później pani oddam głos.
Sytuacja się wyjaśniła w bardzo prosty sposób. Deklaracje, które są podane w sprawozdaniu, są to deklaracje tylko i wyłącznie zawarte w Goleniowie, bez Stepnicy i Łąk. Z tym ale, że te 5 tysięcy, a Gazeta Goleniowska podała, bo już sprawdziłem, inną wysokość, wynika z tego, że Gazeta Goleniowska podała wysokość deklaracji lekarskich i za 2017 rok zostały wysokość deklaracji lekarskich z Goleniowa, Stepnicy i Łąk. I za 2017 2018 rok, tylko z Goleniowa, no bo już tej Stepnicy i Łąk de facto nie było. My podaliśmy w tym sprawozdaniu ilość wszystkich deklaracji. Deklaracje POZ to nie tylko deklaracje lekarskie, ale to są deklaracje pielęgniarskie i deklaracje pań położnych. I te wartości się w tym momencie zgadzają. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie deklaracje lekarskie na samym Goleniowej, no bo jako Stepnicy i Łąk już nie ma, to w tym momencie w 2017 roku szpital posiadał 3265 deklaracji plus 612 Stepnica, 294 Łąki, czyli to daje 4171 i taką informację podała Gazeta Goleniowska. W 2018 roku na samym Goleniowie deklaracji lekarskich mamy 3512, czyli generalnie ponad 200 deklaracji więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tej tylko kornej jednostki, jakim jest szpital.
Dziękuję bardzo. Pani radna Danuta Paryniarz, proszę bardzo. Daję pani głos. Zgłosiła się pani.
To znaczy tak, o co mi chodziło? Mówił pan, panie prezesie, że w miejsce pracownika, który opuszcza stanowisko pracy, no jest to stanowisko likwidowane. Powiem, że to niekoniecznie tak jest, jak pan mówi. Z własnego przykładu, z życia wziętego i z przykładu wziętego tutaj ze starostwa powiatowego. Mogę powiedzieć, że jest inaczej. Na przykład w miejsce kiedy zlikwidowano Wydział Zarządzania Kryzysowego i w związku z tym zlikwidowano etat i podziękowano pracownikowi, po jakimś krótkim czasie pojawił się nowy pracownik, który wykonuje właśnie zadania tego pracownika zwolnionego. Także no, życie jest życiem i to trzeba by się było tułać po sądach pracy i dochodzić swoich praw i roszczeń. No, takie spostrzeżenie mam tylko i taką uwagę do tego, co pan powiedział, że to jest tak, jak w prawie jest. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że temat dokładny, żeśmy sobie jeszcze chciałby starosta zająć głos.
Pan prezes.
Proszę bardzo, panie starosto. Oddaję panu głos.
Chciałem się odnieść odwrotnie do tego, co powiedziała pani radna. Nie chciałbym, żeby w eter szła taka informacja. Po pierwsze, no, dziwię się, że po raz kolejny mówi pani o prywatnych sprawach męża, o zwolnionym dyrektorze Wydziału Zarządzania Kryzysowego, bo no, uważam, że no, prywatne sprawy to nie powinny być. Przede wszystkim powinniśmy jako radni działać obiektywnie. I tego obiektywizmu będę bronił. Pomijając, że chodzi o pani męża, nikt nie został zatrudniony w miejsce dyrektora. Zlikwidowaliśmy wydział z przyczyn, które były określone i w uzasadnieniu uchwały w roku 2015. I w to miejsce nikt nie został zatrudniony, a to, że pracuje tam dodatkowa osoba, która nie wykonuje czynności dyrektorskich, tylko ma pewien zakres czynności, to jeżeli pani uważa z mężem, czy mąż uważa, że jest to niezgodne z prawem, to bardzo bym prosił, żeby to się skończyło w sądzie. Niech sąd uzna. Nie bądźmy tutaj ani oskarżycielem, ani też sędzią i takie opinie uważam do opinii publicznej nie powinny trafiać, które są niesprawdzone, które są tylko subiektywną oceną państwa tej sytuacji. Ja uważam, że nikt nie został w to miejsce zatrudniony i wydział, pomimo tego, że ta osoba, która przyszła, pracuje na niepełnym etacie i wykonuje czynności, które wykonywała ta osoba, która odeszła, pracuje bardzo dobrze w tej części Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dwa razy pan się zgłosił, panie starosto. Pani radna Paryniarz, proszę bardzo. Znowu zaczyna się piłką.
Panie starosto, wstyd mi za pana, to tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zająć głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Dziękuję panie prezesie, aby tak szpital dalej się dobrze rozwijał, to co pan zaplanował, żebyśmy wychodzili na prostą. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu następnego. Tego nie głosujemy. Tak? No to otóż, proszę bardzo. Panie starosto, czy głosujemy nad informacją? Nie. Proszę bardzo, następny punkt.
informacja z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za pierwsze półrocze 2018 rok. Do tematu prowadzi starosta pan Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Proszę bardzo, panie starosta.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożony materiał, no myślę, dosyć bogaty materiał, jeżeli chodzi o tabele, jeżeli chodzi o dane. Został panu przez państwo przesłany zgodnie z terminarzem. Jest oczywiście pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego materiału. Nie będziemy go odczytywać. Jest pan skarbnik. Myślę, że jeżeli z państwa strony byłyby pytania, to podobnie jak przy uchwale budżetowej, bardzo prosilibyśmy się, aby skupić się na zadawaniu pytań do materiału z podaniem numeru strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy komisje mają swoje uwagi? Nic nie mają. Proszę bardzo, otwieram dyskusję i informację z wykonania budżetu. Proszę bardzo. Macie, czy komisja ma informację swojego posiedzenia na temat wykonania budżetu? No to proszę się zgłaszać. Nie wiem kto. Proszę bardzo, pani Lucja Kotwicka w imieniu Komisji Budżetowej i Rewizyjnej. Proszę. Proszę bardzo.
Zostałam trochę wyrwana. Oczywiście pan skarbnik przedłożył nam materiał, zapoznaliśmy się z nim, dyskusja była, wyjaśniał nam pewne zagadnienia, to co nas interesowało i my pozytywnie przyjęliśmy tę informację.
Dziękuję bardzo. A czy Komisja Społeczna i Oświaty też miała? Proszę bardzo, przewodniczący Sylwester Górzny, oddaję panu głos.
My również żeśmy analizowali, pan skarbnik nam przedstawiał merytorycznie wyjaśniał, ale też to jest informacja. No, przyjęliśmy do wiadomości, pozytywnie zaakceptowaliśmy.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania.
Nie wiem, czy to
jest. Teraz nie wiesz. Mamy? Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze? Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo. Na obecnych 15, za 13, dwóch niegłosujących. Informacja została przyjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 18. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat goleniowski do roku szkolnego 2018-19. Do tematu prowadzi starosta pan Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, panie starosto, daję panu głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przygotowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego materiał był państwu wysłany również w terminie określonym przez sesję. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że na stronie trzeciej podana liczba rekrutacji, liczba uczniów rekrutowanych do naszych szkół jest niestety nie do końca zadowalająca. Mówiąc na przykład o zespole szkół numer 1 Technik Spedytor, to też zakładaliśmy, że będzie większe zainteresowanie, klasa oddział niestety tylko 18-osobowy. Podobnie w liceum w Goleniowie 19 osób matematyczno-fizyczny kierunek. Też mi się wydawało, że taki dzisiaj powiedzmy kierunek, który powinien cieszyć się większym zainteresowaniem, a tutaj językowe 30 osób, dysproporcje bardzo duże. Liceum w Nowogardzie, również klasa policyjna, no tyle lat, po 30 kilka osób, nagle się okazuje, że chyba już ta formuła w Nowogardzie też się powolutku kończy. Była to ciekawa innowacja pedagogiczna realizowana kilka lat temu, bo chyba 5 lub 6. Na tą chwilę widać również tutaj spadek. Podobnie jeżeli chodzi o zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, widzimy, że są tutaj w trzech przypadkach przypadkach technikum łączone klasy składające się z dwóch różnych zawodów. To też świadczy o tym, że szkolnictwo zawodowe przechodzące obecnie reformę może być kłopotliwe, zwłaszcza w roku 2019, kiedy dwa roczniki kończącego gimnazjum będą do nas i gimnazjum, i podstawówki będą do nas próbowały przyjść. Szkoła zawodowa również w Nowogardzie, 14 osób, wielozawodowa, wydawałoby się taka otwarta oferta, a jednak wiele osób korzysta gdzieś z innego rodzaju kontynuacji nauki po szkole podstawowej czy też po gimnazjum. Jeżeli Państwo mieliby jeszcze pytania, no dla nas jako dla zarządu właśnie największym problemem jest ta rekrutacja, bo ślad za tym jest oczywiście przyznawana subwencja, która tu jak słyszymy też od pana skarbnika no coraz częściej jest pomniejszana. Mamy oczywiście możliwość, to też tutaj zostało w materiale przedstawione, do nowych klas występować do 0,4 rezerwy, no ale 0,4% rezerwy, no to jest kropla w morzu potrzeb, które realizujemy, finansując naszą powiatową oświatę. My niemniej jednak staramy się każde środki z zewnątrz pozyskiwać, a tutaj tylko ubolewamy, że te środki finansowe w postaci subwencji też nie są zadowalająco przyznawane. No miejmy nadzieję, że to się poprawi, a my po prostu musimy bazować na tym, żeby koszty naszych jednostek nie wzrastały, a żeby liczba uczniów pozwalała nam bilansować te jednostki. Jest pani dyrektor wydziału, wiem, że była dyskusja na komisji, gdybyście Państwo jeszcze mieli pytania, to bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo panie starosto. Pan Sylwester Górny, przewodniczący Komisji Praw Społecznych i Oświaty. Proszę bardzo.
Tak, ponieważ nasza komisja automatycznie najbliżej tych zagadnień się porusza, no więc tutaj mieliśmy i długą dyskusję i wiele uwag. Pani dyrektor Chomińska no rzeczowo nam tłumaczyła, wyjaśniała. Wiecie Państwo, problem ogromny stoi przed oświatą powiatową szkół ponadgimnazjalnych właśnie już w przyszłym roku i to pod kątem lokalowym. Dzieciaki przychodzą do szkół, przychodzą, chcą się uczyć, a my ich nie możemy pomieścić. Jest współpraca z parkiem przemysłowym. No, pozytywnie się to wszystko układa. Oni wspomagają, oni proponują. No ale lokalowe warunki mamy w tej chwili bardzo, bardzo byle jakie i pan starosta zdaje sobie sprawę, że przyszły rok będzie dla nas, dla powiatu, będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Rozmawialiśmy tutaj no, prawie punkt po punkcie, bo to było, no, jako Komisja Oświaty to nas bardzo intrygowało, te tematy. Tu w pewnym momencie no, zwróciłem uwagę na takie, a to potraktujmy jako humorystyczny wątek, ale takie zdanie jest na stronie 5. Minimalny spadek o 5 uczniów nastąpił również w liceum numer 1 w Nowogardzie. Ten minimalny spadek tych 5 uczniów to stanowi aż prawie 11%. Ale w innym zdaniu, natomiast w zespole szkół numer 1 w Goleniowie nastąpił spadek o 13 uczniów, a tych 13 to jest tylko 4%. Także ta proporcja to lekko była zachwiana, na co zwróciłem uwagę, ale to potraktujmy humorystycznie. Przeglądając te materiały, dyskutując nad nimi, nasza komisja wyraziła aprobatę, pozytywnie zaakceptowaliśmy tą informację. Przedstawioną przez panią dyrektor.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani Lucja Kotwicka w imieniu Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. My również pozytywnie zaopiniowaliśmy przedłożony materiał, przedłożoną informację i też jesteśmy zatroskani losem przyszłorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bo faktycznie obawiamy się, że ta młodzież będzie nam musiała uciekać do innych powiatów, jeżeli zabraknie miejsca w przyszłości może. No nie wiem, jeszcze ten przyszły rok może nie będzie aż tak tragiczny, ale z roku na rok no może nam się tutaj troszeczkę
dziękuję bardzo.
Na ciasno zrobić.
Dziękuję bardzo. W dyskusji głos zabierze pan Kazimierz Radny Klębas. Proszę bardzo, daję panu głos.
Ja bardzo króciutko, panie przewodniczący. Na naszej komisji wyszła kwestia przede wszystkim pomieszczeń, a mam tu na myśli salę gimnastyczną, halę w szkole, z której dowiedzieliśmy się bardzo niepokojących informacji, kosztownych mamy nadzieję również. I w związku z tym myślę, że w tej dyskusji należałoby dzisiaj kilka danych podać nam, bo pan wicestarosta na nie wszystkie chyba nasze pytania odpowiedział. Natomiast jeżeli chodzi o tą bazę lokalową, no to tak nie bardzo zrozumiałem, czy więcej uczniów odchodzi ze szkoły niż przychodzi, czy to chodzi, brak tych lokali jest związany przede wszystkim z tą reformą i oczekujemy się, że dużo więcej uczniów będzie do szkół przychodziło niż kończyło tą szkołę i że to z tym problem ma być. No ale przecież przynajmniej w Goleniowie mamy pewne tutaj rezerwy, myślę, i myślę, że należałoby, niech pani poczeka, należałoby przedstawić następnym radnym, jaki jest problem w tym temacie i jak chcielibyśmy ten problem rozwiązać, jeżeli to jest tylko i wyłącznie związane z reformą, bo przecież powszechnie słyszymy, że nasze szkoły są przygotowane do tej reformy i w związku z tym musielibyśmy przyszłym radnym ten problem przedstawić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan radny Czesław Siwek. Proszę bardzo, panie radny.
Dziękuję za użyczenie głosu. Ja zwróciłem uwagę na wystąpienie pana starosty i że smutnie stwierdziłem, że szkoła policyjna, która miała określone tradycje, następuje napór. No trzeba zwrócić, jeśli widzimy dzisiaj, że policjanci strajkują, że policjanci po 15 latach uciekają z zawodu, jeśli państwo nie stworzy warunków, to nasuwa się sama, to jest nasz głos, że trzeba gdzieś też zachować proporcje, przepraszam, jednych się traktuje plus 500, plus 300, a innych za 1500, przepraszam. No więc dlatego są absurdy, o których powinniśmy też mówić i wytykać, wskazywać, by społeczeństwo nie mówiło, że nic w tej sprawie nie robimy. I to, dlatego ten mój głos w dyskusji zabieram, że musimy radzić, że jeśli będą takie pobory, to przepraszam, to nie będzie w szkole policyjnej nikogo, a wiadomo, że powinny być te szkółki, o których cieszyły się renomą i nam było w sumie przyjemnie przyjść na te spotkanie i zobaczyć, jak służby bezpieczeństwa się rozwijają, jak rośnie w kulturę milicja. Przyjdziemy do latów PRL-u, że będą tacy, jacy będą. Przepraszam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan starosta Tomasz Kolinicz, proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Wywołany po części przez państwa radnych, myślę, że faktycznie jest czas i miejsce, żeby kilka słów powiedzieć, pomijając fakt, że jest to już bardziej problem przyszłej rady i przyszłego zarządu. Niemniej jednak, no nie możemy dzisiaj udawać, że to już nie nasz problem, zwłaszcza, że tak, my budżet musimy jako zarząd przygotować. Zacznę może od końca. Klasa policyjna, szanowni państwo, to nie tylko policja, bo wiele młodych osób wybierając tą klasę, na początku nauki w ogóle nie było z tego tytułu żadnych profitów. To dopiero po kilku latach wyszły dodatkowe punkty dla starających się o przyjęcie do służby, ale wiele osób wybierało to między innymi z powodu tego, że chcieli iść do prac w różnych służbach mundurowych, do pracy w przyszłości lub po prostu był to dla nich ciekawy kierunek. Miejmy nadzieję, że dalej będzie ta tradycja kontynuowana, o czym mówił pan radny Siwek. Chciałem też powiedzieć państwu, bo o tym dzisiaj nie było jeszcze wzmianki, że w Nowogardzie trwa również rozbudowa szkoły, trwa generalny remont zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Udało nam się do końca sierpnia i na początku września uruchomić już internat. Trwa jeszcze, z tego co słyszę, częściowy remont hali sportowej w Nowogardzie. Zakończone zostały do końca sierpnia warsztaty naukę. I teraz no, będziemy musieli troszeczkę pracować na żywym organizmie, tak mówiąc językiem medycznym, bo tu dzisiaj dużo było w szpitalu. I przesuwamy te możliwości realizacji podstawy programowej z pomieszczeń do pomieszczeń, tam gdzie sukcesywnie wykonawca nam to oddaje do użytkowania. Więc miejmy nadzieję, że szkoła nie do końca przygotowana do realizacji, ale póki co nie ma potrzeby, aby uczniowie korzystali z innych obiektów i po kolei tak jest dostosowany plan działań, że są u siebie w budynku i w ramach tego remontu również realizują swoje zajęcia. Jeżeli chodzi o stan bazy, to myślę, że pan radny troszeczkę się przejęzyczył, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, bo nie chodziło nam o stan tej bazy, bo bazę mamy w dobrym stanie, tylko chodziło o ilość, rozumiem panu radnemu, bo co do zasady klasy wyposażone i wyglądają w sposób dobry, tylko mówił lokalowe, ale o ilości rozmawialiśmy, a nie o chyba ich jakości, bo z tego co kojarzę, jakość pomieszczeń po remoncie na Maszewskiej, na Niepodległości jest w dobrym stanie technicznym. Tu chodzi oczywiście o ilość tych klas i pomimo połączenia tych szkół kilka lat temu, dalej się okazuje, że jest ta szkoła, zespół szkół w Goleniowie w obu obiektach wypełniony prawie że na maksa. Mówiłem tutaj o tym, że w ilości uczniów w jednym, w danym oddziale jest tych uczniów nie za dużo i można by było w danej klasie zmieścić więcej uczniów w danym oddziale. Natomiast jeżeli chodzi o ilość oddziałów, to tak naprawdę warunki lokalowe się powoli kończą, jeżeli chodzi o Goleniów. Jeżeli chodzi o Nowogard, no zobaczymy na tą chwilę, jak będzie wyglądała rekrutacja roku przyszłego, no bo przychodzą dwa roczniki zgodnie z reformą no, powinny mieć możliwość kontynuacji nauki. Nie wiem, jaka będzie decyzja przyszłego zarządu, bo tak naprawdę mówimy o tym, że nasze szkoły, mając określoną możliwość przyjęcia ilości klas, a w danej klasie też ilości uczniów, ale to wiadomo, że tam parę krzesełek zawsze można dostawić, to chyba, że dyrekcja zdecyduje wspólnie z organem prowadzącym, że będą się odbywały zajęcia jakby dwuzmianowo, bo to jest jedyna szansa, by pomieścić taką ilość uczniów, która w przyszłym roku do naszych szkół prawdopodobnie będzie chciała się dostać, ale to jest przyszłość, będziemy do tego wracać. Pytał pan radny o halę sportową. No, można powiedzieć, że trochę szczęście w nieszczęściu, bo zaprojektowana wymiana okien w momencie wykonawczym okazało się, że nie mogą być zamontowane, ponieważ są jakieś kłopoty z fundamentami. Zmieniono kierunek, przeprojektowano to w dosyć taki szybki sposób i później przy próbie montażu tego dodatkowego rozwiązania okazało się, że część belek, które podtrzymują całą halę sportową w Goleniowie, z powodu pewnie i wieku i może złego wykonawstwa 20 lat temu, jest w stanie technicznym nie najlepszym. W związku z powyższym inspektor nadzoru, który reprezentuje nas, powiat jako zamawiającego, wraz z wykonawcą podjęli decyzję o wyłączeniu tego obiektu z użytkowania. Między innymi dlatego też nie ma z nami pana dyrektora Mituły, bo w trakcie sesji na początku też go nie było. Przygotowuje dokumenty dodatkowe z wykonawcą, który w trybie pilnym próbuje przedstawić nam przez również biegłego z zewnętrznego rozwiązanie, które pozwoliłoby te belki w jakiś sposób wzmocnić, może częściowo wyciąć i to drewno, które jest korodowane, wstawić nowe elementy. To są już czynności techniczne, że czekamy na to, by projektanci, konstruktorzy przedstawili nam jako osoby posiadające uprawnienia, przedstawili nam takie rozwiązanie, które będzie jak najlepsze dla funkcjonowania tego obiektu i dlatego, żeby wytrzymało te elementy konstrukcyjne. Mówię szczęście w nieszczęściu, no bo nikt nie wie tak naprawdę, czy akurat tej zimy pod naporem śniegu ten dach by dalej wytrzymał, kiedy te elementy podtrzymujące te belki są w stanie już nie najlepszym. Dlatego wyłączony jest obiekt, dlatego zmniejszamy też i dochody z tytułu najmu, bo te umowy zostały chwilowo wstrzymane z uwagi na wyłączenie obiektu z funkcjonowania i miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy znali przede wszystkim, co trzeba zrobić, za ile i jak najszybciej, bo to są elementy, które poznamy, kiedy przygotowana będzie ekspertyza techniczna dotycząca tego miejsca. Gdybyście Państwo jeszcze mieli pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję Panie Starosto. Jesteśmy w informacji odnośnie przygotowania szkół. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby jeszcze się dowiedzieć na ten temat? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Przyjmiemy tą informację. Niech Pani nam tutaj zgłosi. Panie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji na temat przygotowania szkół prowadzonych przez powiat na rok 2018-2019? Dziękuję bardzo.
Na obecnych 15, 15 jest za. Informacja została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do realizacji punktu 19. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Proszę bardzo, głos ma starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos, proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja myślę, że zwyczajowo poproszę o zadawanie pytań z podaniem numeru strony, podaniem punktu i miałbym prośbę, żeby po każdym z radnych, który zada jedno lub więcej pytań, bym mógł udzielić odpowiedzi, nie czekając na kolejne zgłoszenia. Dobrze? Dziękuję bardzo.
Myślę, że pańska prośba została wysłuchana. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Jerzy Jabłoński, proszę bardzo, oddaję panu głos, panie radny.
Dziękuję bardzo. Na pierwszej stronie sprawozdania z
działalności... Bliżej mikrofonu, panie radny. No, dziękuję.
Na pierwszej stronie z sprawozdania działalności zarządu jest punkt czwarty, który mówi o tym, że podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla prywatnego liceum ogólnokształcącego imieniem kardynała Chlonda w Goleniowie. Natomiast nie ma informacji, w jakiej kwocie to było i na jaki cel. Więc tutaj mam pytanie, żeby to poszerzyć, tą informację. I strona 10, punkt 7, przepraszam, nie 7, a 8. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków zespołu szkół ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie o kwotę 170 865 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Prosiłbym o szerszą informację na ten temat. Tak, zwiększyło się to nauczanie, czy z czego to wynika taka duża kwota? Dalej. Strona 13. Punkt 27. Zarząd powiatu zapoznał się z informacją dyrektora wydziału w sprawie wstępnych wyników rekrutacji na rok szkolny 2018-19. Jednocześnie polecił pozyskać odpowiedź od dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, czy w związku z realizacją zadania rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej, to w skrócie czytam, jest zabezpieczone pomieszczenie dla uczniów na prowadzenie zajęć oraz miejsca w internacie. To jakby poszerzenie tego, co pan tu starosta mówił, czyli czy faktycznie mamy miejsca dla tych uczniów, którzy no, będą musieli tutaj kontynuować naukę.
Nie.
Strona 14. 14, punkt 34. Zarząd powiatu polecił dyrektorowi Wydziału Oświaty i Kultury i Sportu przeprowadzić dokładną analizę arkuszy organizacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie w związku ze zmniejszoną liczbą uczniów i brakiem redukcji przyznanych godzin. Prosiłbym o wyjaśnienie bardziej precyzyjnie, o co tutaj chodzi. Strona 15, punkt 41. Zarząd powiatu polecił dyrektorowi wydziału opracować dla Wydziału Inwestycji i Rozwoju zestawienie nakazów remontów wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wskazaniem terminów ich wykonania. Czy dużo takich nakazów było i czego one dotyczyły? Bo tutaj też nie ma takiej szerszej informacji na ten temat. Nie, tu założyłem, ale chyba tutaj nie ma. W okolicach mówiliśmy. Dobrze, to tutaj już więcej nie będzie. W trakcie sesji wyjaśniono pewne zagadnienia, które w tej informacji się znalazły, w związku z tym więcej pytań nie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie radny, jako priorytet pan starosta, proszę bardzo, daję panu głos, panie starosto, Tomasz Kulinicz.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, więc chciałem na wstępie tylko powiedzieć, że zakres tego sprawozdania jest od 8 czerwca do 11 września. To jest dosyć duży rozstrzał czasowy. Niemniej jednak zacznę od końca. Pytał pan, i to było na jednym z ostatnich zarządów, punkt 41 najpierw. Okazuje się, że w trakcie roku na zarządzie bardzo często zdarzają się wnioski dyrektorów i również wnioski inspektora sanitarnego o to, że należy w szkołach wykonać pewne czynności. Prosiliśmy o takie zestawienie, bo często się okazuje, że dyrektorzy występują o prolongatę i my również sugerujemy, żeby pewne elementy wykonywać w późniejszym czasie z uwagi na brak środków, które są w budżecie, bo to naprawdę skala jest dosyć duża i postanowiliśmy, aby właśnie przygotowany został takie zestawienie, które będzie pokazywało nam skalę określonych kontrolami rzeczy niezbędnych do wykonania w naszych jednostkach, jakie to są terminy, które były ewentualnie już odsuwane w czasie i jaki jest mniej więcej ich koszt. Tak byśmy mieli ogólny pogląd, ażeby to nie było na każdym zarządzie rozmowa o innej jednostce. Nie wiem, czy to wystarczy już. I tego materiału jeszcze nie dostaliśmy, także ewentualnie, jeżeli państwo będziecie zainteresowani, oczywiście materiały zarządy są jawne, więc można to również mieć jako wgląd dla państwa jako radnych. Jeżeli chodzi o Wydział Oświaty, no okazało się, że był tam pewien problem, ja do końca tak nie powiem, może oddam głos za chwilę pani dyrektor Wydziału Oświaty, jeżeli chodzi o zespół szkół ponadgimnazjalnych, i poleciliśmy po prostu, by przeprowadzić dokładną analizę arkuszy organizacyjnych, nie tylko w zespole szkół, może takie sformułowanie czasami w sprawozdaniu nie jest do końca jasne, ale wszystkich szkół, bo mieliśmy swoje, że tak powiem, uwagi jako przedstawiciele zarządu, gdzie też no, znamy się już na oświacie, część z nas jest obecnymi lub byłymi pracownikami oświaty i wiemy, że różnego rodzaju manewry są przez dyrektorów w tych arkuszach robione, które skutkują często kosztami. A to, co często powtarzacie państwo jako radni, powinniśmy pilnować też tych elementów ekonomicznych. Więc poleciliśmy, aby Wydział dokonał bardzo szczegółowej analizy i tam, gdzie są możliwości znalezienia oszczędności i pokazania jakiejś nieprawidłowości, by zostało to wyeliminowane. Jeżeli jest potrzeba tutaj więcej informacji, jeżeli chodzi o zmniejszoną liczbę uczniów i brak redukcji przyznanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, no chodziło o to, że mieliśmy po prostu wątpliwości przy przydzielaniu tych godzin, bo faktycznie liczba uczniów została zmniejszona względem tego, co dyrektor zakładał jeszcze w kwietniu, kiedy są projekty arkuszy. A teraz no, rekrutacja pokazała, że nie jest źle, ale jednak zmiany nastąpiły i dlatego Wydział dostał polecenie, aby to dobrze przeanalizować. Więc jeżeli będzie pan jeszcze oczekiwał jako radny więcej odpowiedzi, to oddam głos później. Proszę pana przewodniczącego, by tutaj udzieliła odpowiedzi pani Chomińska z Wydziału Oświaty. Punkt 27. Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora Wydziału w sprawie właśnie prac prowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. I wystąpiliśmy do dyrektora, by wiedząc już, ile ma uczniów, jak zamierza ten plan realizować, podał nam informację, czy my jako organ prowadzący, który realizuje tą inwestycję, czy potrzebuje naszego wsparcia, czy sam sobie poradzi, czy odpowiednia ilość uczniów jest do ilości klas. A 3 września sprawdziłem w kalendarzu, miałem wizję lokalną z przedstawicielami zamawiającego, czyli z naszymi pracownikami, z inspektorem nadzoru, z wykonawcą, przede wszystkim z dyrektorem i kierownikiem internatu, bo internat na 3 września nie był oddany z różnych względów. Natomiast część pomieszczeń była zgłoszona jako do poprawki. No, chciałoby się, żeby wszystko było na czas. Niestety u wykonawcy też są problemy z pracownikami, są problemy z materiałami, bo też zgłaszał takowe, że w hurtowniach brakuje materiałów budowlanych. Niemniej jednak na tą chwilę już to wszystko jest sfinalizowane i dyrektor informuje, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma potrzeby korzystania z pomieszczeń zewnętrznych.
zewnętrznych i miejsca w internacie są sukcesywnie zapełniane, bo myślę, że chętnych jest więcej niż miejsc w internacie. Natomiast wszystkie pomieszczenia tam chodziło też o to, że nie dojechały kabiny do prysznicy. Mówiliśmy dyrektorowi, że no, jeżeli dana grupa młodzieży jest o określonej płci, no to chyba mogą się między sobą wykąpać kilka dni bez specjalnych tych kurtyn. No i to już miał dyrektor z kierownikiem internetu domawiać z uczniami, czy decydują się na tego typu warunki, no bo po prostu kabiny dla wykonawcy nie dojechały. Idąc dalej, przeznaczenie kwoty na nauczanie indywidualne. No to jest problem, o którym mówimy już 12 lat. Proszę Państwa, na to nie ma wpływu. No, przychodzi uczeń do szkoły, przynosi orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego i my możemy tylko płacić i płakać. To jest kwota z bonów indywidualnych zabezpieczona w budżecie, którą uruchamiamy w momencie, gdy dyrektor zgłasza wniosek. Na to nie ma wpływu. Jest orzeczenie, nie można tego podważyć i trzeba po prostu to realizować. Coraz więcej uczniów ma takie problemy zdrowotne, że potrzebuje kształcenia indywidualnego i po prostu z zabezpieczonych środków w budżecie uruchomiliśmy kwotę, o którą wnioskowała pani dyrektor danej szkoły. No tak się składa, że akurat w szkole nowogardzkiej, w nowogardzkim liceum tych potrzeb kształcenia indywidualnego jest najwięcej. Jeżeli chodzi o dotacje dla prywatnego liceum, to jest wynik przekształcenia również i reformy. Powstało liceum w Goleniowie w wyniku przekształcenia tego prywatnego gimnazjum. Wysokość dotacji, to też myślę, że odpowiemy panu radnego pisemnie. Jest ona wyliczona zgodnie z zasadami wyliczania dotacji, tak jak to jest dla innych szkół i po prostu tutaj no nie było możliwości. Powstaje szkoła, powiat jest zobligowany do tego, że 50% kosztów wypłaca. Jeżeli pan radny chce, to udzielimy odpowiedzi pisemnej, w jakiej wysokości ogólnie są dotacje dla, bo już mówimy o wszystkich szkołach prywatnych, mówiąc krótko, jakie są wysokości tych dotacji dla prywatnych szkół ponad podstawowych dzisiaj, czy ponad gimnazjalnych wcześniej, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Głos zabierze pani Danuta Paryniarz. Oddaję pani głos, panie radno. Proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę o rozwinięcie punktu trzeciego ze strony 18, który mówi tak. Zarząd powiatu, rozpatrując wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pod nazwą roboty naprawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie, postanowił kwotę 130 tysięcy złotych z rezerwy celowej na zadania oświatowe zarezerwować w budżecie wydziału. Jednocześnie zarząd polecił wszcząć postępowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Prosiłabym, aby pan, panie starosto, rozwinął ten temat, ujmując go szerzej, pod kątem właśnie koniecznych remontów, napraw, inwestycji związanych z tym, że nowy budynek szkolny, a wydaje się, że już jest mocno zdegradowany. Spodziewałabym się, że najnowsza szkoła, bo jak pamiętamy, została oddana do użytku w 2012 roku, więc budynek 6-letni, no chyba jest najbardziej remontowany i bardzo dużo środków z naszego budżetu idzie na ten cel, na naprawy, na dogrzewanie, na wymianę elementów architektonicznych. Proszę powiedzieć o tym problemie, jak go pan postrzega na chwilę obecną. Czy jest przeprowadzony jakiś audyt techniczny? No wiadomo, że budynek musi spełniać warunki pod względem bezpieczeństwa i na chwilę obecną pewnie wszystko jest dobrze. Ale proszę pokazać właśnie tę sytuację w takim kontekście szerszym. Kiedy, co trzeba będzie jeszcze zrobić, bo wydaje się, że jest to studnia bez dna. 14 milionów wydano na wybudowanie szkoły. Pamiętamy, wszędzie jest informacja o 14 milionach, z czego połowa pochodzi z RPO, połowa z naszego budżetu. Tak czy inaczej, no szkoda, bo jak się popatrzy na ten budynek stary po sądzie, gdzie była szkoła specjalna, teraz tak pięknie odremontowany, to nie powiem, że żałuję, że nie jest w naszych rękach, prawda, ale żałuję tego, że ten
nowy budynek no, dostarcza tylu problemów. Proszę omówić, no bo skąd te problemy, jakie rozwiązania są tutaj przewidziane na rozwiązanie tych problemów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślałem, że jeszcze by pan Siwego powiedział, dopiero by pan dwa powiedział, panie starosto, ale jeżeli proszę bardzo. Daję panu głos.
Dziękuję bardzo. Nie wiemy, czy pan radny Siwek nie złoży 10 zapytań, więc dlatego, tak jak powiedziałem, po każdym z radnych wolę udzielić odpowiedzi, bo coś nie umknęło. Szanowna pani rada, Wysoka Rado, wydawałoby się, że nowy obiekt, nowy 6 lat, tak szybko ten czas leci, ale najnowszy faktycznie z naszych obiektów i życzyłbym, żeby ten, który został chyba jeszcze oficjalnie nie oddany, ale za kilka dni będzie po naszej byłej szkole, po byłym sądzie, by jego wykonanie było w lepszym wydaniu niż to, co nam oddał wykonawca tam na Niepodległości 1B. Faktycznie podczas użytkowania dyrekcja poprzednia i obecna oraz pracownicy zgłaszają i zgłaszali szereg uwag do projektu, czyli do osób, które w pewien sposób no, mają uprawnienia i biorą odpowiedzialność za to, jak to projektują, do projektów związanych z oknami, z wentylacją. I to zostało częściowo poprawione. Tam się część też pracowników irytowała, że przecież nie wolno uchylać okien, bo dzieci w szkole no, nie mogą ich... Może być to zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, ale z drugiej strony nikt przez uchylne okno nie wypadnie. A jeżeli ktoś zaprojektował grawitacyjną wentylację, która nie działa, to pytanie, co jest lepsze? Uchylić okno i obawiać się o coś, co jest nierealne, niż nie dopuścić powietrza dzieciom do klasy. Tak? Ale jeżeli pani pyta... O ten akurat punkt i ogólnie o ten obiekt, to największe problemy to są przede wszystkim z dachem. Dach był wcześniej naprawiany. I tutaj też chyba się no, kłania wykonawstwo i jakby to, w jaki sposób został ten dach, mówiąc o tutaj o sztuce budowlanej, wykonany. Problemem największym, który wiąże się z całym tym obiektem, jest fakt, że firma, która go zbudowała, w niedługim czasie przestała istnieć. Więc tak naprawdę wszelkie prace gwarancyjne, które robiliśmy z gwarancji ubezpieczeniowej i ona jakby w pewien sposób też się skończyła. Dzisiaj jest to po naszym, ale korzystamy z tej gwarancji, mówię o ubezpieczeniu wykonawczym, które się skończyło, ale jest gwarancja ubezpieczeniowa, którą mamy dzisiaj, ubezpieczając obiekt od nieszczęśliwych wypadków. To działa. Ale wiadomo, kwoty są dużo niższe. Wykorzystując tą kwotę tego odszkodowania, przeznaczyliśmy ją na naprawy, które zostały wykonane w ostatnich latach. A dzisiaj borykamy się właśnie z dachem. W zeszłym roku wykonana była jedna część dachu. No i dostajemy sygnał od dyrekcji, od użytkowników, że na hali sportowej, na połączeniu jakby budynków, dalej następują dosyć duże przecieki podczas obfitych opadów deszczu i należałoby to wykonać. Tutaj ten punkt trzeci mówi o tym, że zabezpieczyliśmy środki w Wydziale Inwestycji. Niemniej jednak w ostatnim chyba zarządzie był pan dyrektor Maciejewski i stwierdziliśmy, że te środki jednak będą po stronie szkoły z uwagi na fakt, że pan Mituła wykonuje inne zadania i tak w porozumieniu z dyrektorem szkoły, który prowadził postępowanie, zapytanie o cenę, te środki zostały jednak przeniesione do szkoły i pan dyrektor Maciejewski w trybie pilnym jest gotowy, by uruchomić wykonawcę, by ten remont dachu wykonać. Również pytała pani o audyt. Poleciliśmy jako zarząd wykonanie audytu energetycznego. Dlaczego tak duże zużycie energii wydawałoby się w nowym obiekcie, ale nowy to też więcej chyba urządzeń, więcej komputerów i tak dalej. Ale nam chodzi nie tylko o energię elektryczną, ale również o energię cieplną. Okazało się, że zaprojektowane ogrzewanie hali sportowej, które jest elektryczne, po prostu pochłania bardzo duże ilości energii. Chcemy jeszcze to przeanalizować pod kątem zmiany sposobu ogrzewania, bo budynek szkolny ma ogrzewanie z pecu. A hala sportowa jest ogrzewana poprzez nagrzewnicę i wentylację, tak zostało to zaprojektowane jako ogrzewanie elektryczne. Teraz czekamy na oszacowanie kosztów ewentualnie zmiany i też jakby podejścia pecu, zbudowania wymiennika ciepła i tak dalej. To zostało dyrektorowi polecone i czekamy na efekt tych prac. Myślę, że w najbliższych dniach wpłynie odpowiedź od pana Maciejewskiego i będziemy z dyrektorem rozmawiać, jak rozwiązać te problemy, by to już po prostu do nas nie wracało. Myślę, że naprawiony dach w tym roku powinien już być powinien, mówię powinien, to nie ja to wykonuję i nie jestem jakby wprost odpowiedzialny za sztukę budowlaną, ale zakładam, że wykonany w zeszłym roku połowa i w tym roku druga połowa zamknie temat dachu, okna i wentylacja już działają w sposób zadowalający. Pozostaje tylko kwestia jeszcze tej dużego zużycia energii, które mamy w tym obiekcie. Miejmy nadzieję, że też w najbliższym czasie uda nam się to wyprostować. Jeżeli pani radna miałaby jeszcze pytania, to proszę bardzo.
Dziękuję, panie starosto. Czyli to proszę się zgłosić, ale ad vocem niech pani naciśnie. Bardzo proszę, żeby pani zakończy rozmowę. Ad vocem pani naciśnie, pani radna. Żółty, żółty. Mikrofon. O, teraz oddaję pani głos. Proszę. Panie starosto, no chyba trzeba ubolewać nad tym, że kiedyś, kiedy była na to pora i czas, że ktoś przyjął dokumentację, no z pewnie pełną błędów. I ktoś przyjął budowę. Pewnie był jakiś kierownik budowy, który odpowiadał za to, co tutaj no, przyjęto. Przyjęto jako rzecz wykonaną dobrze. Czy moglibyśmy poznać wykonawców jednego i drugiego? Czy kto to taki, i w ogóle czy jakieś roszczenia wobec tych osób powiat może mieć? Oddaję panu staroście głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, szanowni państwo, pani radna, był kierownik budowy, był inspektor nadzoru. Były potwierdzone wykonanie prac w sposób odpowiedni. To dopiero przy użytkowaniu wyszło nam, że są mankamenty wykonawcze. Natomiast, jak powiedziałem na początku mojego wystąpienia, zaraz po zakończeniu budowy firma, która to wykonała, przestała istnieć. Więc tak naprawdę nie mieliśmy do kogo zgłaszać roszczeń. Mogliśmy tylko korzystać z tej gwarancji wykonawczej, którą wykorzystaliśmy na naprawę tych rzeczy. A jeżeli pani oczekiwałaby więcej informacji, za chwilę będę interpelację prosiłbym to złożyć w interpelacji, bo to nie jest jakby informacja, którą mam w głowie dotycząca ewentualnych roszczeń i tak dalej, to po prostu musiałby wydział bardziej szczegółowo opracować, zwłaszcza, że mówimy tutaj o historii kilkuletniej, więc na tyle moja, że tak powiem, pamięć nie jest trwała, odpowiemy na piśmie.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Głos zabierze pan radny Czesław Siwek. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Właśnie w punkcie trzecim ja miałem zabrać głos i właśnie zapytać o tę sprawę. Teraz mogę się tylko dopytać. Bo to się powtarza jak mantra niektóre tematy, które świadczą o brak dbałości, o efektywność wykorzystania środków budżetowych będących w naszych zasobach. Bo sprawa Olejnickiego, ogrzewać szpitala, szkół, który po prostu opanował całą energetykę i żył sobie jak pączek w masie. Niektórzy, no, ja nie głosowałem, ja byłem przeciwnikiem tego właśnie. To był nieżyjący tutaj, przepraszam, główny orędownik, który był przeciwnik, a wiem, kto był za. Nie wiem, że prawie ich nie ma tych ludzi. I uważam, jak najdroższe ogrzewanie elektryczne, kto wprowadza? W sumie, no, drugi, ten następny temat. Dzisiaj, może to nie jest w interpelacjach, ale już jestem przy głosie. Małostolne dzieci, czyli wysokość zarobków nie powoduje, że szukają niektórzy ludzie bardziej zaradni środków do wyrównywania swoich finansowych oczekiwań. Czy nie ulegamy presji, przepraszam, czy wszystkie te wskaźniki wskazujące na umność niektórych dzieci nie są wypadkową tego, o czym mówi. I na koniec. Dzisiaj patrzę, sytuacja w szpitalu, w centrum szpitalnym jest różna. Spotykamy się na sesji. Sesja odbyła się o 12, jest godzina 15. Dwóch niezbędnych ludzi, którzy powinni dbać o interes sieci, przepraszam. Nie wiem, wystarczyłby, jeśli by jeden kompetentny był, nie wiem, taka uwaga, to, że siedzą i w sumie słuchają tego samego. No poszli, rozumiem, ale czy w sumie zwrócić uwagę? Czy muszą parami chodzić, kiedyś czwórkami szli, dzisiaj chodzi się parami. I na koniec chciałem podziękować zarządowi za to, że po raz pierwszy od ich lat sprawy drogownictwa gminy Maszewo znalazły w 20 punkcie na stronie 23 miejsce. Suma 23 tysiące przekazaną przez konającą gminę w sumie daje powód do satysfakcji. I sądzę, że to jest dobry prognostyk na najbliższą kadencję 2005-letnią. Że w końcu nie 23 tysiące po iluś latach, ale konkretna suma spowoduje, że mieszkańcy ziemi maszewskiej będą milej wspominali i mówili o powiecie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu Sipkowi. W ramach priorytetu głos ma pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddałem panu głos.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja się odniosę tylko może do kwestii związanej z drogą w Dębicach, bo chciałbym, żebyście Państwo mieli wiedzę, że nie wynika to tylko z woli czy z chęci, wynika to z faktów, iż w końcu udało nam się porozumieć, o czym pan radny wielokrotnie mówił, aby połączyć siły z panem Jerzym, ja nie pamiętam nazwiska, z przedsiębiorcą, powiedzmy, z Maszewka, który był zainteresowany wsparciem remontu drogi. Spotkanie się odbyło, na którym była pani burmistrz i rozumiejąc problemy gminy, po prostu zapytaliśmy, czy gmina jest gotowa partycypować w kosztach. Odpowiedź padła twierdząca, że tak, więc przystąpiliśmy do projektowania. Po wykonaniu dokumentacji, która jest dzisiaj w trakcie wykonywania, ja podjąłem decyzję też z dyrektorem, aby zrobić już prawie na całą drogę dokumentację, by mieć to raz a dobrze zrobione, a w międzyczasie i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się chociaż częściowo to realizować, bo może być ciężko zrealizować całe, tam chyba jest 1,5 kilometra, już teraz nie chcę mówić konkretnie o metrach. Natomiast przedsiębiorca powiedział wyraźnie, że w momencie uzyskania dokumentacji i kosztorysu siadamy do rozmów i powie, ile jest w stanie dołożyć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dlatego też to jest kwota, która dotyczy tylko i wyłącznie dokumentacji. Pani burmistrz się zobowiązała, że 50% kosztów dokumentacji pokryje. No i te środki zostały przelane na nasze konto, stąd też jest ten punkt, więc nie jest tak, że tylko, ale myślę, że będzie jeszcze lepiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos ma pan radny Sylwester Górzny. Oddaję panu głos, panie radny.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Moją wypowiedź proszę potraktować jako informację uzupełniającą. Ja przy wnioskach z naszej komisji zapomniałem o najważniejszym, który przedstawił kolega Jabłoński, a mianowicie zaniepokojeni jesteśmy sytuacją właśnie w tym liceum numer 1, na który zwrócił uwagę właśnie w swojej wypowiedzi kolega Jabłoński o tych dotacjach, o sytuacji i pani dyrektor Chomińska zobowiązana została do przekazania szczegółowej informacji na temat sytuacji w tej placówce oświatowej. To chciałem tylko dodać jako informacja uzupełniająca.
Dziękuję bardzo. Głos ma pani radna Danuta Fariniarz. Już była pani?
Ja już byłam.
Dziękuję bardzo. Głos ma pani radna Beata Baryluk-Starczewska. Proszę bardzo, oddaję pani głos. Proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja również chciałabym podziękować tutaj wzorem pana Czesława zarządowi. Chciałam powiedzieć, że z dumą, ale nie do końca czytam punkt 17 na stronie 22, ponieważ jestem kojarzona z drogą w Mostach i tą w kierunku jednostki, tą koło przedszkola, o którą nieustannie walczę i nie walczę od wczoraj, od miesiąca, tylko całą moją tutaj kadencję. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 tysięcy zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na drodze powiatowej, to jest wymianę nawierzchni asfaltowej jezdni przy przedszkolu, podkreślam przedszkolu w miejscowości Mosty. Środki na ten cel zabezpieczone zostały z budżetu Wydziału Finansowego. Cudowna wiadomość, ale proszę Państwa, na 26 punktów wszystkie punkty były za, tylko w tym przypadku były 3 głosy sprzeciwu. I chyba jeszcze za. Jakimś jednym.
Za.
Nie, 3 głosy za, 2 sprzeciwu. Chciałabym się dowiedzieć, panie starosto, kto był przeciwny, bo ja myślałam, że wszyscy mamy świadomość tego, że bezpieczeństwo mieszkańców jest rzeczą tak istotną, że nie musimy do tego nikogo przekonywać, tak? Tym bardziej, że mówimy o kawałku drogi przy przedszkolu, gdzie poruszają się samochody, gdzie dzieci wychodzą z przedszkola, gdzie ludzie z tymi dziećmi wracają do domu. Dlatego bardzo proszę o przedstawienie mi takiej informacji, bo nie potrafię tego zrozumieć, że tak ważna inwestycja wzbudziła u kogoś sprzeciw, pomijając fakt, że tak jak powiedziałam, na 26 punktów tylko 2 punkty, z czego droga w mostach uzyskała głosy sprzeciwne.
Dziękuję bardzo. Zgłosiła się pani Jolanta Jaroczyńska. Proszę bardzo, daję pani głos. Proszę.
To między innymi ja byłam przeciw i mogę powiedzieć tylko z jednego powodu. To nie jest tak, bo ja powiedziałam, że jestem za tym, aby drogę zrobić bardzo porządnie, bo żeśmy o niej bardzo dużo rozmawiali, z nawodnieniem, ze wszystkimi innymi, bo tam będzie ciekło. To jest tylko szlif, który myślę, że za rok będzie z powrotem potrzebował poprawy. Nie jestem za tym, aby w taki sposób wykonywać pracę. Jestem za rzetelną pracą i popieram dalszy wniosek, że trzeba robić tą drogę dalej w stronę tam szkoły i tam dalej, bo jest bardzo dziurawa i znam ten teren, ale jestem za tym, aby robić to porządnie, nie za 300 tysięcy, a za miliony i zrobić porządnie. Nie lubię czegoś takiego. Przykro mi.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, z panów radnych chciałby... Pan starosta priorytet ma zawsze pierwszeństwo. Proszę bardzo, panie starosto, oddaję panu głos.
Oddałem. Dziękuję bardzo. Było pytanie pani radnej. Skonsultowałem to z radcą prawnym. Już pani radna Jola Jarlaczyńska powiedziała. Drugą osobą, która nie głosowała za, był akurat wicestarosta. Tutaj państwo mieli podobne zdanie, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji. Ja też chciałem z państwem się podzielić, no bo rozmawiamy o rzeczach, które są zadaniem powiatu, czyli remonty. Po części zgadzam się też z tymi osobami. Też bym chciał tą drogę móc wyremontować w całości. Natomiast co do odwodnienia, z jednym się nie zgodzę, że poprawy za rok tej drogi robić nie trzeba będzie, bo asfalt położony będzie miał gwarancję przynajmniej 2-letnią i myślę, że położenie asfaltu nie jest dużym problemem, jeżeli chodzi o wykonawstwo. Natomiast faktycznie odwodnienie tam nie jest robione, no bo skala kosztów i dokumentacja polega tylko na tym, by poprawić doraźnie mieszkańcom i osobom dojeżdżającym do przedszkola ten odcinek 120 metrów. Natomiast woda, która dzisiaj stoi na środku drogi po wykonaniu tego remontu, po prostu będzie stała na poboczu i my z całą świadomością to robimy, no ale z drugiej strony, wiedząc jaka jest sytuacja po drugiej stronie mostów, gdzie, nie wiem, może pani radna mnie poprawi, ale przynajmniej ze 4 lata próbujemy rozmawiać o remoncie generalnym i do dzisiaj nie możemy nic zrobić oprócz PFU, bo jest tam pod drogą sieć wodno-kanalizacyjna, która blokuje remont tej drogi. Podobnie myślę będzie, jeżeli chodzi o część, tą część mostów, o której tutaj rozmawiamy. Dlatego członkowie zarządu w osobach starosty, członka Andrzeja Siwego i członka zarządu Krzysztofa Wasiłka byli za tym, z tą świadomością, że ta woda będzie gdzieś stała, bo nie jest to rozwiązane. Czekamy też na informację, kiedy zarząd województwa w końcu uruchomi to rondo, które będzie połączone z tą inwestycją i tam będzie dopiero zaprojektowana cała deszczówka zbierająca wodę między innymi z dróg powiatowych. No ale uznaliśmy, że warto jest zrobić choć tyle dla mieszkańców mostów w roku 2018, bo te 120 metrów przynajmniej dla poprawy bezpieczeństwa przed przedszkolem, z wymalowaniem pasów, z podniesieniem tej jezdni i pomimo, że woda będzie stała z boku, to przynajmniej droga nie będzie zalana, jak to ma miejsce dzisiaj i o co pani radna właśnie to wskazywała w swoich wnioskach i to, co było widoczne na zdjęciach, bo tam też wielokrotnie byłem. Ja osobiście uważam, że skoro nie możemy zrobić tej przebudowy, to chociaż na czas kilku lat warto jest tak zainwestować. Taka była decyzja zarządu w osobach, które nad nią głosowały.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy pani Beata Baryluk-Staczewska chciałaby zająć głos? Oddaję pani.
Ja chciałam zapytać pana starostę o to, co przed chwilą usłyszałam. Słuchajcie państwo, naprawdę mam nadzieję, ta droga jest tam tak potrzebna, że ona spełni swoją funkcję. Ja nie jestem budowlańcem, nie znam się. Zaufałam kadrze z starostwa powiatowego. Mamy tutaj wykwalifikowanych w tym zakresie specjalistów i mam nadzieję, że ta droga będzie służyć mieszkańcom mostów na długie lata, a dzieci wychodząc z przedszkola będą bezpieczne, bo tym się głównie kierowałam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czyżbyśmy wyczerpali listę mówców? Jeżeli tak, to zamykamy dyskusję i przechodzimy do punktu następnego dzisiejszej sesji. Informacje przewodniczącego Rady Powiatu. Chciałem Wysoką Radę poinformować, że zgodnie z zasadami wszyscy radni zgłosili oświadczenia majątkowe w terminie. Część już została przesłana do pana wojewody, tak jak moje i starosty, pozostałe do Urzędu Skarbowego. I tam dopiero nastąpi weryfikacja tych materiałów. Kadencja nasza kończy się 16 listopada. A więc dzisiaj jesteśmy w gorącym okresie przedwyborczym. Sporo nas startuje do rady, bo widzę, że jest bardzo dużo i obecnych radnych. Na 25 października planujemy ostatnią sesję. Mam prośbę do radnych. Nie wiem, tu kolega Józef wychodząc zabrał kartę, żeby nie zabierać kart do głosowania. Na pamiątkę na przykład, bo jeszcze jedno posiedzenie Rady 25 będzie. Chcielibyśmy ją podsumować, wreszając u kominki, suweniry i myślę, że jeszcze jakieś tam inne rzeczy byśmy się zastanowili, w jaki sposób podziękować Radzie za współpracę w tych okresie czteroletnim. Innych informacji nie mam żadnych do przekazania. Jak powiedziałem, okres to, co było za nami, było dużo zaproszeń na dożynki, na różne imprezy. Dzisiaj też się pewnie spotyka każdy gdzieś tam z nas w ramach kampanii przedwyborczej i ma swoje tam uwagi, propozycje. Życzę wszystkim, dostanie się ponownie do Rady. Nie musielibyśmy zmieniać ani kart, ani nic. Mamy tylko nowy statut. Tyle, jeżeli chodzi o informacje. Jeżeli ktoś chciałby z radnych coś się dowiedzieć na temat, proszę bardzo, jestem gotowy odpowiedzieć. Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 21. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo, otwieram punkt 21. Zgłosiła się radna Izabela Żabicka. Pani radna, oddaję pani głos, proszę.
Dziękuję. Dwa tygodnie temu strażacy OSP na Stazin uzupełnili ubytki w drodze powiatowej na Stazin-Dębice. Chciałbym wiedzieć, czy ta naprawa przez OSP na Stazin była uzgodniona z Wydziałem Dróg Powiatowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Chodyko, proszę bardzo, oddaję pani głos.
Dziękuję uprzejmie. No ja mam bardzo dużo wniosków, chyba 6 albo 7, więc zaczynam. Pierwszy wniosek. Proszę o opracowanie dokumentu pod tytułem Analiza dróg powiatowych na terenie całego naszego powiatu z wyszczególnieniem kilometrów dróg, stanu nawierzchni oraz kolejności remontu. Następny. Proszę o opracowanie procedur postępowania przy nowych inwestycjach na terenie powiatu goleniowskiego. Proszę o informowanie każdorazowo radnych o inwestycji na każdym jej etapie. Wnoszę taki wniosek po tym, jak został wybudowany wiadukt do Miękowa i został wybudowany bez ścieżki pieszo-rowerowej, co jest nie do pomyślenia w obecnych czasach. Jest to inwestycja bardzo na wiele, wiele lat i jest to bubel. Poprzedni był bubel, następny bubel został wybudowany. W związku z tym, żeby zapobiec takim sytuacjom, proszę bardzo o, aby to było po prostu opracować procedury i żeby za to ktoś ponosił odpowiedzialność za takie decyzje i każdorazowo informować radnych, żeby radni powiatowi byli poinformowani na bieżąco.
Następny wniosek proszę ze spraw dotyczących spraw melioracyjnych, mianowicie o przeprowadzenie zabiegów konserwacji strugi marszewskiej na odcinku Żółwiej Błoci koło Mostku, ponieważ jest tam porosły z wierzby, ten rów melioracyjny jest prążnięty wierzbami i w ogóle nie widać, że tam jest rów, jest woda, nie przepływa, co prawda nie było w tym roku dużych opadów, ale uważam, że należy to czynności wykonać, żeby na przyszłość to było drożny ten rów melioracyjny. Następny. Mam tutaj zapytania do pani Jowity Pawlak, specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. I mam tych pytań kilka. Jakie środki finansowe Unii Europejskiej pozyskała z Unii Europejskiej, pozostała pani Jowita Pawlak, na rzecz powiatu goleniowskiego w okresie, od kiedy została zatrudniona w starostwie? Czy aplikowała pani o środki na inwestycje? Jeżeli tak, to z jakiego programu? Jakie kwoty zostały przez panią pozyskane i ile wynosi wkład własny starostwa na te działania? Czy aplikowała pani o środki z programu Power? Jest to program operacyjny Współpraca, Edukacja, Rozwój dla ludzi młodych do 30 roku życia. I proszę podać ogólną kwotę bez wkładu własnego, jaką udało się uzyskać pani Pawlak ze środków Unii Europejskiej w okresie zatrudnienia w starostwie. Następny. Proszę o rozważenie zakupu nowego ciągnika do wykaszania poboczy dróg powiatowych, ponieważ chyba mamy tutaj, dowiedziałam się, że tylko w starostwie służy tutaj do wykaszania jeden ciągnik, który jest wysłużony i w okresie właśnie, kiedy potrzebujemy, żeby to tam drogi były wykoszone, to jest problem, ponieważ jeden ciągnik nie starcza i tutaj nawet rozmawiałam z panem dyrektorem dróg, że przydałby się drugi ciągnik. Gdyby była możliwość, to proszę to wziąć pod uwagę, taki wydatek. Proszę o przeprowadzenie audytu profesjonalnego w szpitalu. Ponawiam tą prośbę, ponieważ już zgłaszałam poprzednio, nie wiem, chyba rok temu około i nie został przeprowadzony ten audyt profesjonalny. Uważam, że powinien być przeprowadzony. Pozwoli nam to zorientować się sytuacja w szpitalu. Następnie. I jeszcze proszę o jeszcze jeden ostatni wniosek. Mianowicie proszę o usunięcie krzewów, tak zwanych ozdobnych, które rosną przy ścieżce pieszo-rowerowej na ulicy Nowogardzkiej na wysokości od szpitala do przejazdu kolejowego. Te krzewy nie są ozdobne, wręcz one są niebezpieczne. Posiadają duże kolce i stanowią zagrożenie dla osób, dla zdrowia, dla osób korzystających z tej ścieżki, ponieważ no, tam wiadomo, korzystają dzieci, dorośli, młodzi, no w różnym wieku i te krzewy rosną tuż przy ścieżce i każde jakieś przewrócenie się, no, różne sytuacje bywają na ten krzew, to powoduje naprawdę, może być no, niebezpieczne sytuacje. Dziękuję uprzejmie. I chciałam puścić w obieg kawałek tego krzewu.
Dziękuję bardzo. Głos ma radny pan Jerzy Jabłoński. Oddaję panu głos, panie radny.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja otrzymałem na jednym z zebrań ostatnich z wyborcami petycję skierowaną do Tomasza Stanisławskiego jako starosty goleniowskiego z 27 lipca 2014 roku w sprawie propozycji wybudowania chodników w miejscowości Długołęka. To jest jednego z w ciągu drogi Wyszomierz Długołęka w kierunku Redła i drugiego Redło Długołęka Wyszomierz.
I drugi temat tej petycji dotyczy budowy progu zwalniającego typu wyspowego w okolicach szkoły podstawowej na drodze powiatowej w Długołęce. Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o ruch samochodów przy drogach? Wiemy wszyscy, tam są kierowcy, którzy przekraczają wszelkie dozwolone, że tak powiem, prędkości i jest obawa mieszkańców o to, że może dojść do tragicznego zdarzenia potrącenia ucznia szkoły czy kogokolwiek. W związku z tym, że to było w 2014 roku, odpowiedź oczywiście na tą petycję otrzymali wnioskodawcy, czyli mieszkańcy, którzy tam złożyli swoje podpisy, jak i sołtys tej miejscowości. I z tej odpowiedzi wynikało, że zostanie, jeżeli chodzi o budowę chodników przy tych dwóch drogach, że zostanie to umieszczone że komisja zakwalifikuje do ewentualnej realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym. To jest w 2014 roku, czyli mam nadzieję, że to było w poprzednim planie WPI w latach 2014-2018. Tego nie wiem właśnie. Czyli powtórzenie. No ja wiem, tutaj skarbnik podpowiada, że takie same WPI będzie za 10, 20 czy 30 lat, bo dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat. Także widać tutaj, że to jest nierealne praktycznie wybudowanie chodników tej miejscowości. Ale sprawa dotyczy drugiego tematu, a mianowicie budowy progów zwalniających na tej drodze do Redła przez Długołękę z Nowogardu. I tam jest odpowiedź taka, że powołując się na rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 roku, tam w sprawie szczegółowych warunków technicznych i tak dalej, budowy takich urządzeń, zapisane, że progi zwalniające nie mogą być stosowane na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej. Koniec odpowiedzi. Natomiast z przepisu powołującego się na to rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca, w tym rozporządzeniu są określone miejsca, gdzie te progi zwalniające nie mogą być stosowane. Jest zapis taki, że oczywiście na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych, czyli progi wyspowe, tam gdzie jest uruchomiona komunikacja pasażerska, te progi wyspowe mogą być stosowane. A odpowiedź otrzymali, że nie mogą. Czyli tutaj jest sprzeczność, która nie powinna wystąpić i to jest jak gdyby ci właśnie mieszkańcy tutaj kwestionowali to, że ta odpowiedź jest wymijająca i w ten sposób starosta chciał, że tak powiem, uzasadnić, że nie ma możliwości, w związku z tym nie będzie to wykonane. Natomiast taka możliwość, biorąc pod uwagę interpretację tego przepisu, tego rozporządzenia, jest możliwa w przypadku progów wyspowych. W związku z tym proszę o informację w tej sprawie.
Tak. Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze Paweł Głubinowicz. Proszę panie radny, oddaję panu głos.
Dziękuję. Ja chciałem tylko zawiadomić Wydział Dróg Powiatowych, że w miejscowości Różyca vis-a-vis posesji oznaczonej numerem 101 jest takie zapadlisko dosyć znacznych rozmiarów. To jest tuż obok skrętu, z którego korzystają ciężkie pojazdy jeżdżące do firmy Solbet. Sugerowałbym wcześniejszą reakcję w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan radny Kazimierz Lembas. Oddaję panu głos, proszę.
Ja również króciutko, panie przewodniczący, na spotkaniach, które teraz się odbywają, mieszkańcy wnoszą, jeżeli chodzi o mieszkańców Lestkowa, prosili, żeby na drodze między Lestkowem a Miętnem, drodze powiatowej, wyciąć drzewa tu od strony Miętna, czyli przyciąć, nie wyciąć, tylko przyciąć drzewa, ponieważ bardzo zasłaniają pas drogi, oraz poprawić pobocze przed samym Lestkowem. Oni część wykonali sami w czynie społecznym, ale prosili, żeby pozostałą część tej drogi w jakiś sposób poprawić, bo rzekomo te pobocze całkowicie zarosły. Jeżeli chodzi o te nasze kochane kulisy, chciałem się spytać, panie starosto, czy w opracowywanym planie finansowym na 2019 rok przewiduje pan wprowadzenie do budżetu wykonania tej drogi, to znaczy drogi chodnika i tej ścieżki, o której tu już wcześniej mówiliśmy, i w miejscowości Trzechel mieszkańcy prosili o poprawę nawierzchni drogi powiatowej. Nie tak jak otrzymałem w odpowiedzi na interpelację, że to moje poprzednie zapytanie wysłano do gminy Nowogrodz, bo chodzi o gminę gminną. To chodzi o ten kawałek drogi powiatowej, o którą poprzednio na ostatniej sesji interpelowałem i prosiłem o naprawienie tego kawałka drogi. No i przedwczoraj chyba byliśmy w Jerzmięcinie. Tam bardzo dużo krytycznych słów było na temat również drogi powiatowej od kościoła tam w stronę wsi, gdzie jeszcze pan burmistrz Zięba część prac wykonał na tej drodze, czyli odwodnienie. No ale powiedziano, że od tego czasu, a pan burmistrz już parę lat nie jest burmistrzem, nic się na tej drodze nie dzieje, a tam powstały takie wysepki i doły. W związku z tym, że uruchomiono tą instalację odwadniającą, no i w związku z tym tak powstały góry, a tam na dole tej drogi to powstały takie zapaście i mówią, że praktycznie jest gorzej niż było. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani Danuta Faryniarz. Proszę bardzo, oddaję pani głos. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, takie sprawy chciałabym tutaj na forum poruszyć. Po pierwsze, chodzi o przedłużający się brak programu ochrony zdrowia psychicznego. Przypomnę, że w tej sprawie monitorowałam na forum Rady wielokrotnie w 2017 roku o braku tego programu i niespełnianiu ustawowego obowiązku poinformowałam wojewodę zachodniopomorskiego. Uzyskałam informację, tak samo jak pan wojewoda, że przedmiotowy program zostanie uchwalony w terminie do, cytuję, 30 czerwca 2018 roku. Pytam, dlaczego na przestrzeni 7 lat samorząd powiatowy nie realizuje ustawy, bo jak państwo wiedzą, o czym wielokrotnie mówiłam, obowiązek posiadania i realizacji tego programu ciąży na powiecie od 2011 roku. Druga sprawa, nawiążę teraz do tematu omawianego przedtem w związku z właśnie z problemami remontowymi, które dotyczą różnych szkół, a w tym wypadku, o którym mówię, dotyczy szkoły specjalnej. Moje pytanie jest takie, czy ustalono osoby odpowiedzialne za wybudowanie szkoły, w której od początku jej istnienia ponosi się koszty na naprawy?
I związane z tym pytanie następne. Jakie działania podjęło starostwo na przestrzeni lat 2012-2018 w celu uzyskania odszkodowania, rekompensaty, środków finansowych od projektanta szkoły, kierownika budowy, wykonawcy? Myślę o wszystkich osobach, które podejmowały decyzję, że budynek szkoły spełnia warunki techniczne. I rzecz bezprecedensowa. Otóż proszę Państwa, 25 września miało miejsce zdarzenie polegające na tym, że uniemożliwiono obywatelowi wzięcie udziału w posiedzeniu komisji rewizyjnej. Uważam to za absolutny precedens. Proszę podać, jaki akt prawny zabrania obywatelowi dostępu do uzyskania informacji publicznych będących przedmiotem prac wymienionej komisji. Najlepiej, jeśli Państwo udzielą dzisiaj tej odpowiedzi. I proszę także, ponieważ zawiadomienie zostało złożone do prokuratury, zostanie wszczęte postępowanie, proszę także natychmiast po udzieleniu przez prokuraturę odpowiedzi o wynikach podjętego postępowania, proszę powiadomić mnie oraz wszystkich radnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani Radnej. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych chciałby zająć głos? Panie Starosto, proszę bardzo, oddaję Panu głos. Proszę.
Dziękuję. Co by nie mówić, radnym też jestem. Myślę, że to była za ostatnia wypowiedź, jeżeli chodzi o radnego dzisiaj. Szanowni Państwo, odpowiadając na tę interpelację, zacznę od końca to, co mówiła Pani Faryniarz. Do tej prokuratury się nie odnoszę, bo nie słyszałem o tym procedury remontowej i tak dalej. Te zdrowie psychiczne odpowiemy Pani na piśmie. To nie jest tak prosty temat, jak można by było, jakby się może i wydawało. Interpelację Pana radnego Lembasa do Wydziału Dróg trafił jak najszybciej. Te kulice, czy przewiduje wykonanie w planie? No, nie po to chyba składany był przez zarząd wniosek do Schetynówki, żeby teraz tego nie realizować. Jest wstępna deklaracja samorządu gminy Nowogard, że 50% finansuje, czy będzie współfinansowanie, więc jeżeli nawet miałoby to kosztować 2 miliony, to byłoby wtedy ewentualnie po 500 tysięcy przy uzyskanym dofinansowaniu, więc to wszystko pewnie będzie się rozgrywać w listopadzie, może na początku grudnia, jak wojewoda poda wstępną listę rankingową, jeżeli chodzi o ewentualne inwestycje do dofinansowania. Telestkowo miętno trzech wierzbięcin, to zainteresujemy się tym, więc będziemy sprawdzać. Pan radny Gulbinowicz wyszedł, ale oczywiście wydział zajmie się, jeżeli chodzi o drogę w Różycy. I tak samo ta Długołęka. No tak jest, że w tamtym czasie nie były chyba na tyle popularne progi wyspowe, to są tak zwane berlińskie poduszki. Ja też dopiero chyba kilka lat temu, 2 lub 3, zobaczyłem na jednej z ulic Szczecina, jak autobus komunikacji miejskiej właśnie bierze tą poduszkę, mówiąc kolokwialnie, między osiami, między kołami, i to powoduje, że osobówka musi zwolnić, a ciężarówki, traktory po prostu przejeżdżają, biorąc między osiami tą poduszkę, i w tym momencie jest to wykluczenie ustawowe do zastosowania, więc ewentualnie sprawdzimy, ale tutaj większy problem zawsze, który zgłasza dyrektor, to nie jest tyle montaż progu, co jego utrzymanie, bo odbudowa drogi takiej na przykład jak w Długołęce, drogi, która ma już kilkadziesiąt lat, wymaga, no, nie ma co tak naprawdę utrzymać tego progu, który jest zamontowany, bo tą śrubę, mówiąc wprost, trzeba wkręcić w ziemię, a należałoby tam wtedy coś nie tyle zrobić, co wystarczyłoby też takie szklanki wylać, ale niech się tym zajmą osoby, które zajmują się budową dróg, nie będziemy tutaj wchodzić. Więc ten próg w Długołęce na pewno będziemy jeszcze wyjaśniać. Pytanie dotyczące Pani Radnej Chodyko, krzewy, no tak, nie wiem, trochę to jest niszczenie krzewów, przenoszenie na sesję, ale dowód, złamany był, także oczywiście sprawdzimy to, co do audytu przekażemy, bo nie wiem, czy Pani Radna ten audyt chce, żeby zgłaszała interpelację, żeby to wykonał zarząd, czy spółka? Ten, o który Pani pytała, audyt szpitalu. Ale nie, ja wiem, że profesjonalny i zewnętrzny, kto miałby być zleceniodawcą według Pani?
my jako właściciel szpitala, czy szpital jako spółka? Nie, ja pytam, jaki jest pani wniosek, żeby to było, bo to, co mówiła pani sekretarz, często te wnioski są na tyle no później niejasne, że nie wiemy i może być taka sytuacja, że pani powie, nie, taki spodziewam, tak, ale ktokolwiek, tak, to już nie... Kto ma ponieść koszty? No dobrze, spróbujemy. Jeżeli chodzi o zakup ciągnika do wykaszania, to kupiliśmy mały ciągnik do wykaszania bodajże w zeszłym roku i on tutaj na tych drogach, nie, to jest już są dwa, bo ten jeden jest stary, zepsuty, czasami działa, ale kupiliśmy taki mały ciągniczek do wykaszania przy ulicach, chociażby tak jak Nowogardzka. Jest on przemieszczany w terenie całego powiatu, ale nie może być używany na drogach, które nie mają zebranych poboczy i są powiedzmy takie nie do końca przygotowane. Jeżeli chodzi o temat pani Pawlak, no bardzo złożona informacja, to musimy przede wszystkim przeanalizować dokumenty. Jeżeli chodzi o konserwację strugi marszewskiej, wyślemy to do firmy Wody Polskie, które zajmują się dzisiaj konserwacją ciągów płynących. Jeżeli chodzi o te procedury inwestycyjne, to nie bardzo zrozumiałem, bo pani mówi o inwestycji na podwójnym wiadukcie nad S3, S6, ale pani chodziło o nasze inwestycje, czy o zewnętrzne, bo to jest inwestycja generalnej dyrekcji.
O inwestycje, które są wykonywane na terenie powiatu goleniowskiego i powiat goleniowski, jak pani starosta, tak, ma po prostu zaopiniować tą inwestycję.
Spróbujemy taką procedurę w jakiś sposób. Wcześniej, jak pani pamięta, tamten poprzedni wiadukt był negatywnie zaopiniowany przez wszystkie służby, policję, straż, powiat i tak go wybudowany, więc nie zawsze to się uda.
Pani radna, proszę nie podpowiadać, bo tego nikt nie słyszy, ani nikt nie zapisuje. Chce pani powiedzieć, to niech się pani zgłosi.
Więc...
Przepraszam, tylko chciałem pani powiedzieć tak.
Proszę, co pani radna zgłosiła, nie odpowiedziałem. Oczywiście przygotujemy na piśmie, odpowiadając jeszcze na interpelację pani radnej, wiceprzewodniczącej Zabickiej. Tak, OSP na Stazin uzupełnił ubytki, znaczy tak naprawdę wysypał piasek, czyli no można powiedzieć, że bez uzgodnienia z zarządcą drogi dokonał wysypania odpadów na naszą drogę, bo takie są fakty. W uzgodnieniu, gdyby można było to zrobić, to jest zupełnie inny wygląd. Natomiast no nie wolno wysypywać, nawet jak ktoś ma dobre chęci, czegokolwiek na drogę, która jest w złym stanie, my o tym wiemy, ale też informowaliśmy państwa radnych, że z Nastazina do Maszewa można dojechać dwoma innymi drogami. One są dłuższe, zdaję sobie sprawę z tego, ale jeżeli karetka ma wybór drogi przez, czy straż pożarna, przez dziurawy przejazd, gdzie no, nas już po prostu nie stać na to, żeby wszystko zrobić naraz. Sami państwo widzicie, ile mamy w WPI, a ile mamy dzisiaj w interpelacjach zgłaszanych na każdej sesji przez państwa. Więc nie robimy z tym faktem nic, natomiast będziemy chyba musieli wysłać taką informację do prezesa OSP, że takie działanie no, nie do końca jest zgodne z prawem. I mają prawo oczywiście domagać się naprawy, ale no my to robimy w ramach możliwości budżetowych i skoro jest dojazd przez dwie inne drogi powiatowe, to trzeba korzystać te kilka kilometrów dalej i po prostu korzystać z dróg, które są w stanie lepszym niż ta droga. Tyle mogę na tą chwilę odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgłosiła się pani Danuta Paryniarz. Oddaję pani głos, pani radna.
Panie starosto, chciałabym, żeby się pan odniósł do sytuacji, o której powiedziałam, że obywatel został wyproszony z posiedzenia komisji rewizyjnej. Odpowiedź prokuratury to jest zupełnie inna sprawa. Chcę poznać pana zdanie na ten temat. Jeśli jest problem z omówieniem tutaj tego prawa, to mamy pana mecenasa. Prosiłabym tutaj o ustosunkowanie się do tematu.
Dziękuję. Ja myślę, zależy jaka była skarga, jeżeli to były indywidualnie na kogoś, ale jest pani sekretarz. Proszę bardzo. Daję pani głos.
Szanowni państwo, pan obywatel został wyproszony z posiedzenia komisji rewizyjnej, która w czasie, kiedy wszedł na salę, omawiała skargi. Tak? W skargach są zawarte informacje, które podlegają ochronie prawnej.
takie, które pozwalają zidentyfikować osobę skarżącą, a na co my nie możemy sobie pozwolić. Przepis, o który pani pytała, który wyłącza jawność w tej części, to jest ustawa o ochronie danych osobowych i prawo do prywatności osoby fizycznej. Były to skargi osoby fizycznej i tylko na ten czas pan został przeproszony i poproszony o wyjście, bo nie mógł zostać, o czym został poinformowany. Natomiast po zakończeniu posiedzenia komisji rewizyjnej, która omawiała wyłącznie trzy skargi osoby fizycznej, było posiedzenie połączonych komisji i pan był wpuszczony na posiedzenie.
Dziękuję bardzo. Myślę, że nawet w dzisiejszych skargach, które żeśmy rozpatrywali, nikt się nie dopatrzył nazwiska osoby skarżącej. To jest chyba to, o czym pani sekretarz mówi. Dziękuję. Czy ktoś chciałby z państwa radnych zająć głos? Jeżeli nie, to będziemy się zbliżać do końca. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad, bardzo serdecznie dziękuję paniom i panom radnym. Dziękuję komendantowi, który wytrwał do końca Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję dyrektorom, kierownikom, zarządom, wszystkim obecnym na dzisiejszej sesji i obrady 30. sesji Rady Powiatu w Goleniowie uważam za zamknięte. Spotykamy się 25 na zakończenie. Proszę się przygotować na dłuższe może posiedzenie. Wszystkim serdecznie dziękuję.
No widzisz, jak dbam o siebie. Chociaż ja nie jestem wielkim, to jest pod bardzo